Otwieram 61. sesję Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego 6. kadencji. Bardzo serdecznie witam panie i panów radnych województwa kujawsko-pomorskiego, marszałka województwa kujawsko-pomorskiego pana Piotra Całbeckiego wraz z zarządem województwa. Witam dyrektora zarządu dróg wojewódzkich w Bydgoszczy pana Przemysława Dąbrowskiego oraz dyrektora kujawsko-pomorskiego biura planowania przestrzennego i regionalnego we Włocławku pana Mariusza Leszczyńskiego. Serdecznie witam panie i panów dyrektorów Departamentów Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu oraz jednostek organizacyjnych oraz wszystkich państwa obecnych na dzisiejszej sesji. Przystępujemy do spraw proceduralnych. Informuję, że w sesji bierze udział 24 radnych. Jest kworum i obrady sesji w związku z tym są prawomocne. Otrzymali państwo radni porządek obrad dzisiejszej sesji. Czy są wnioski o jego zmianę? Tak, bardzo proszę, pan marszałek Piotr Całbecki.
Dziękuję bardzo. Pani przewodnicząca, panie i panowie radni, bardzo proszę o wprowadzenie druku, który ostatnio na posiedzeniu został wycofany z obrad, a teraz proszę jego powtórne wprowadzenie. Druk numer 122/23 dotyczący uchwały w sprawie audytu krajobrazowego dla naszego województwa. Wszelkie domówione kwestie zostały wyjaśnione w międzyczasie ze strefą w Emilianowie i możemy dzisiaj procedować ten punkt. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo i ja proponuję wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie rozpatrzenia skargi druk numer 13/23. Nie widzę więcej wniosków. Możemy... O, przepraszam bardzo. Proszę, pan przewodniczący Michał Krzemkowski.
Ja mam pytanie do pana marszałka. No chciałbym zapytać, czy to głosowanie, dyskutowanie dzisiaj audytu krajobrazowego to jest jakiś wymóg chwili, czy to rzeczywiście musimy rozpatrywać dzisiaj, czy nie można tego przełożyć na odleglejszą perspektywę, bo jest to bardzo obszerny dokument i on zostaje radnym właściwie przedstawiony wstępnie miesiąc temu. Został przedstawiony inaczej niż na przykład sprawozdanie z wykonania budżetu czy strategia województwa, która została przedstawiona odpowiednio wcześniej w takiej perspektywie, w której radni się rzeczywiście mogli z tym dokumentem w pełni zapoznać. Ja chciałem zapytać, czy rzeczywiście jest presja czasu, żeby to dzisiaj uchwalić, czy nie można z tym poczekać dłużej? I drugie moje pytanie jest takie, coś pan na ten temat rzeczywiście wspomniał, ale była kwestia pewnych wątpliwości co do tego, czy zapisy tego audytu nie blokują inwestycji planowanej w Emilianowie. Jakby pan mógł ten temat rozwinąć, to byłbym zobowiązany, bo nie chciałbym, żeby było tak, że za pół roku będziemy musieli wywoływać inicjatywy zmieniające tą uchwałę, załącznik do tej uchwały, żeby wchodzące, że tak powiem, w moment rozpędu prace nad tym portem intermodalnym nie zostały zablokowane. Dziękuję bardzo.
Dziękuję i proszę bardzo, pan marszałek Piotr Całbecki.
Dziękuję bardzo. No, tempo realizacji tego zadania wynika z naszych ustawowych zobowiązań oraz rozporządzenia Rady Ministrów. My nic innego nie realizujemy, jak to, co uchwalił Sejm, a potem ustalił rząd. Co do konsultacji, no mamy stosowne pisma, jeśli słowo nie wystarczy, właśnie ze strefy, że wszystko jest ok. Dlatego jest uzgodnione i nie widzę żadnego powodu, aby dzisiaj nie wnieść tego punktu do porządku obrad i go przyjąć. Także bardzo proszę jednak o to, abyśmy mogli tę sprawę zamknąć. No bo to jest bardzo, bardzo rzeczywiście obszerny dokument. To jest bardzo obszerny, kluczowy, strategiczny wręcz. Potrzebujemy takich. Myślę, to uporządkuje wiele obszarów naszego funkcjonowania, planowania przestrzennego, wzmocni ochronę środowiska, obszarów chronionych. Ta ustawa jest dobra, ona ma bardzo duże znaczenie, kluczowe i myślę, że w dobie, kiedy środowisko staje się naturalne, jest tak deficytowe i tak potrzebne, jest tak duża potrzeba, aby je chronić, no warto te porządki i obszary monitorować, więc ten audyt jak najbardziej jest potrzebny. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo i proszę pan przewodniczący Michał Krzemkowski, ad vocem.
I panie marszałku, jakbyśmy poczekali z głosowaniem tego dokumentu, powiedzmy do grudnia, to byśmy pewne przepisy ustawowe złamali, tak? To znaczy byśmy nie dochowali pewnego harmonogramu.
Proszę bardzo, może jeszcze pan radny Roman Jasiekiewicz.
Do kwestii podniesionej przez pana radnego jako członek Komisji Polityki Regionalnej, osoba, która aktywnie, że tak powiem, uczestniczy w tym dokumencie i w interesach różnych grup, które tam są z tym dokumentem związanym w dobrym znaczeniu tego słowa, chcę podkreślić, ja mam także takie informacje, że wstrzymywanie, uchwalenie tego dokumentu powoduje wstrzymywanie inwestycji, między innymi przez Pomorską Strefę Ekonomiczną. Po naszej ostatniej sesji ja między innymi prosiłem pana marszałka o ponowne rozważenie tej kwestii, w szczególności zapisów expressis verbis dotykających tych zadań, które tam planujemy, między innymi w Emilianowie, w porcie intermodalnym. Tak teraz sytuacja jest pilna. Jest pilna i takie sygnały także z Pomorskiej Strefy z Gdańska otrzymuję z prośbą, aby Wysoki Sejmik był łaskaw tę uchwałę podjąć. Dziękuję.
Dziękuję bardzo i pan marszałek, proszę.
Panie radny, nie ma takiego dzisiaj ani obowiązku, czy wynikającego z procedury i ten dzień przyjęcia nie jest obligatoryjny. Nic by się oczywiście nie stało, gdybyśmy go przyjęli w grudniu czy w przyszłym roku. Za to jest on ważny z powodu, o którym mówił już pan Roman, ale też i z powodu takiego, że przyjęcie audytu sprawi, iż będziemy mogli jako ta kadencja sejmiku przyjąć wojewódzki plan zagospodarowania przestrzennego. Bez przyjęcia tej uchwały dzisiaj nie możemy zakończyć tego projektu, tego planu, a on wymaga jeszcze kilku miesięcy procedur. Mówię o wojewódzkim planie zagospodarowania przestrzennego. Więc przyjęcie dzisiaj otwiera nam ten etap, przyjęcie tej uchwały otwiera nam etap zakończenia planu, przygotowania wojewódzkiego planu zagospodarowania przestrzennego, który, jak przypomnę, przygotowujemy już od wielu lat. No i dobrze byłoby, gdyby to ta kadencja, która rozpoczęła pracę sejmiku, no po prostu zakończyła ten dokument, bo jest on naprawdę ważny i istotny z powodów konstytutywnych. Mamy strategię, jest potrzebny też wojewódzki plan zagospodarowania. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Możemy przystąpić zatem do głosowania zmian do porządku obrad poprzez wprowadzenie projektu uchwały w sprawie audytu krajobrazowego dla województwa kujawsko-pomorskiego, projekt zarządu województwa, druk numer 122/23, jako kolejny po punkcie 6. Kto z pań i panów radnych jest za? Kto jest przeciw? I kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Podaję wyniki głosowania. 23 głosy za, przy 2 głosach wstrzymujących się. Sejmik projekt uchwały wprowadził do porządku obrad jako kolejny po punkcie 6. W sprawie rozpatrzenia skargi, projekt Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, druk numer 13/23, jako kolejny po punkcie 15. Kto z pań i panów radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Podaję wyniki głosowania. 25 głosów za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Sejmik projekt uchwały wprowadził do porządku obrad jako kolejny po punkcie 15. Dziękuję, przyjęliśmy zmiany do porządku obrad. Kontynuujemy realizację porządku obrad. Otrzymali Państwo protokół z 60. sesji Sejmiku. Czy są uwagi? W związku z brakiem uwag protokół uznaję za przyjęty. Kolejnym punktem porządku obrad jest informacja z pracy Sejmiku Województwa. Otrzymali Państwo radni informację. Czy są pytania bądź uwagi? Jeżeli nie ma, ja poproszę pana radnego Romana Jasiekiewicza, który zgłaszał mi przed sesją chęć zabrania głosu w tym punkcie.
Szanowna pani przewodnicząca, panie marszałku, panie i panowie, w imieniu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego miałem zaszczyt w ostatnim czasie wziąć udział w uroczystościach stulecia Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy. Towarzystwo Miasta Bydgoszczy utworzone w 1923 roku jako następca, choć to może najlepiej nie zabrzmi, ale dla idei samego miasta istotne, Towarzystwo Upiększania Miasta Bydgoszczy z czasów zaborów. Towarzystwo ogromnie zasłużone dla funkcjonowania Bydgoszczy, dla nakreślania jej historii, dla budowania tożsamości miasta, szczególnie po roku 1920, kiedy Bydgoszcz, jak wiele miast naszego województwa, po traktacie wersalskim wróciła w granice Rzeczypospolitej. Uroczystość odbyła się w Filharmonii Pomorskiej, znakomicie zorganizowana, tym bardziej, że Rada Miasta Bydgoszczy przyjęła rok 2023 jako rok Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy i również wielce zasłużonej postaci Andrzeja Szwalbego. Proszono mnie na tej uroczystości, bym w imieniu Towarzystwa zechciał przekazać z podziękowaniem za dobrą współpracę, za życzliwość dla Towarzystwa medal pamiątkowy panu marszałkowi Piotrowi Całbeckiemu. Piękne słowa są na tym medalu, wierni swemu miastu. I niech tak zostanie. Proszę przyjąć, panie marszałku, ten medal.
Dziękuję bardzo. Mnie ujęło natomiast to określenie Towarzystwo Upiększania Miasta. Ja myślę, że moglibyśmy jednak wziąć sobie to do serca, że i te miasta powinniśmy upiększać. Ale to tak na marginesie tylko. Sejmik informację rozpatrzył. Następnym punktem porządku obrad jest informacja z pracy Zarządu Województwa. Otrzymali Państwo radni informację. Czy pan marszałek chciałby uzupełnić przedłożoną informację? Jeżeli nie, to w takim razie czy są pytania do przekazanej Państwu informacji? Proszę bardzo, pan przewodniczący Stanisław Pawlak.
Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Mam pytanie do pana marszałka, bo przeczytałem, że udzielono pełnomocnictwa panu Michałowi Zaleskiemu, prezydentowi miasta Torunia, do wszelkich czynności związanych z podjęciem działań mających na celu dokonanie podziału geodezyjnego nieruchomości stanowiącej własność województwa kujawsko-pomorskiego położonej w Toruniu przy ulicy Długiej. Chciałbym zapytać, co to jest za nieruchomość, bo nie ma nawet numeru przy ulicy Długiej. I dlaczego prezydent miasta, który nie jest właścicielem nieruchomości, ma pełnomocnictwo do podziału tej działki, a jeżeli tak, to jakiego podziału, w jakim zakresie, ile terenu dla miasta, ile pozostanie nam, bo nie ma żadnych danych o tej działce. Trochę te informacje, panie marszałku, są takie skąpe dla radnych, że piszemy tylko hasło, natomiast nic do tego nie dodajemy. Po przeczytaniu tej informacji się troszeczkę zaniepokoiłem, że my dajemy prezydentowi miasta, z całym szacunkiem wobec prezydenta, tutaj nic przeciwko prezydentowi nie mówię, ale bez jak gdyby nadzoru z naszej strony, prezydent ma wszelkie pełnomocnictwa, jak jest zapisane w tej uchwale. I również czytam w innym miejscu, że dokonano wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest opracowanie dokumentu pod nazwą Program Ochrony Środowiska dla naszego województwa. Chciałbym zapytać, kto będzie wykonywał ten program ochrony środowiska, w jakim terminie i za jaką odpłatnością? Kiedy będziemy mogli go rozpatrzeć na posiedzeniu sejmiku? Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, pan przewodniczący Michał Krzemkowski.
Panie marszałku, z mediów dowiedziałem się o proteście pracowników kolejowych. Konkretnie chodzi o Związek Maszynistów, którzy sprzeciwiają się niskim pracom, niskim płacom za swoją pracę i że będą szukali z zarządem województwa porozumienia w tej kwestii, żeby te płace wzrosły i grozili strajkiem na kolei. Do tego porozumienia miało dojść do dnia dzisiejszego. Chciałbym zapytać, czy były jakieś rozmowy prowadzone i jak z tą sprawą wygląda? Czy jest jak gdyby ta kwestia rozwiązana, czy grożą nam jakieś perturbacje na liniach kolejowych? Drugie moje pytanie. 22 września odbywał się w naszym kraju, w Polsce, Dzień bez samochodu. Ja chciałbym zapytać, w jaki sposób samorząd województwa włączył się w obchody tego dnia? Jakie inicjatywy podjęto? Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, pan przewodniczący Wojciech Jaranowski.
Panie marszałku, na konwencie była mowa o tym, że zarząd województwa udzieli odpowiedzi naszemu koledze Michałowi Krzemkowskiemu w sprawie projektu uchwały zmiany projektu uchwały antysmogowej. Czy może pan marszałek udzielić takiej informacji, co z tym naszym projektem?
Dziękuję bardzo i proszę pan radny Jerzy Gawenda.
Panie marszałku, na ostatnim posiedzeniu Komisji Rozwoju została przedstawiona informacja o stanie przygotowania regionalnych dokumentów programowych i operacyjnych wynikających ze strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2030. Strategia przyspieszenia 2030+. W tym dokumencie znajduje się zapis o tworzeniu polityki migracyjnej oraz pozyskiwaniu kadr na rynku pracy kujawsko-pomorskiego województwa. Mam takie pytanie. Jaki jest cel zbudowania i tworzenia dzisiaj tego dokumentu? Biorąc pod uwagę, że znajdujemy się w strefie bezpośrednich działań wojennych, jak również jesteśmy w strefie zainteresowań tego agresora podbiciem czy wejściem w strefę wpływów naszego państwa. Ja odkładam na razie tą tkankę błędów Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o migrację czy poszczególnych państw zachęcających, ale szanowni państwo, zdajemy sobie dzisiaj sprawę, że państwa nam nieprzyjazne i migracja kojarzy się z celowo wprowadzanymi grupami, których celem ma być destabilizacja społeczna, gospodarcza, czy wręcz, jeżeli będziemy tu mogli mówić, destrukcje, które mają doprowadzić i wprowadzić, mogą wprowadzić zagrożenie. Jest to zadanie państwa i uważam, że w tym wypadku chodzimy trochę po niebezpiecznym gruncie, bo to będzie wywoływać również zaniepokojenie mieszkańców danych miast województwa, czy chodzi tu tak naprawdę o tych migrantów, którzy są na siłę wprowadzani, mają być wprowadzani do Europy. Więc wtedy przy takiej polityce, czy zakłada się również, że będą rozlokowywani w poszczególnych miastach, w Toruniu, w którym miejscu, i Inowrocławiu, Bydgoszczy, w Nakle i tak, Kruszwicy i tak dalej. Chciałbym na ten temat uzyskać informację. Dziękuję.
Dziękuję bardzo i proszę pan przewodniczący Rafał Sobolewski.
Panie marszałku, nie wiem, czy ktoś dzisiaj pytał, ale wydaje mi się, że nie. W związku z tym ja chciałbym zapytać, czy prom w Solcu pływa.
Dziękuję bardzo. Było pytanie na poprzedniej sesji, ale rozumiem, że może być na każdej. Panie marszałku, w jakiejś kolejności, proszę bardzo. Jeszcze proszę się zgłosić.
Dziękuję bardzo. Jeśli chodzi o tą, przepraszam, pan przewodniczący Stanisław Pawlak pytał o drogę, znaczy o kwestię nieruchomości i tych relacji w miastach prezydenckich. No i tu rzeczywiście jest taka sytuacja, że drogi wojewódzkie w miastach prezydenckich przynależą, jeśli chodzi o kwestię lokalizacyjną nieruchomości, wciąż do województw. Taki to jest paradoks, że my nie zarządzamy tymi drogami, ale grunty, na których one się znajdują, należą do województwa. I mamy taką zasadę, że my z tego tytułu nie pobieramy żadnych odpłatności od prezydentów. No, uznajemy, że jest to cel publiczny, w związku z tym nie będziemy jeszcze podrażać realizacji tych inwestycji w miastach przez to, że my będziemy pobierać opłaty, chociaż za te nieruchomości moglibyśmy takie, czy nawet musimy te należności pobierać w niektórych sytuacjach. No i stąd ta uchwała dotycząca ulicy Długiej. Ale ja jeszcze dokładnie sprawdzę na prośbę pana przewodniczącego, pana radnego, żeby wyjaśnić, czego konkretnie ta decyzja dotyczyła, tak, i też na piśmie udzielimy tej odpowiedzi. Dobrze? Program ochrony środowiska dla województwa kujawsko-pomorskiego. Przygotowujemy się do tego programu i tutaj też poproszę panią marszałek Jędrzejewską, aby kilka słów, jeśli jest taka potrzeba, powiedziała, chyba że wystarczy odpowiedź na piśmie, bo myślę, będzie to chyba lepiej w ten sposób. No, zbierzemy dokładne informacje, jaki jest harmonogram, jakie założenia, cele tego dokumentu. No i to oczywiście, kiedy sejmik się zajmie tym projektem. Pytanie o maszynistów, o ten protest. My przesłaliśmy do Centrali Związków Zawodowych, pan radny Krzynkowski pytał o to, maszynistów, odpowiedź. Jest to problem ogólnopolski, to nie jest problem nasz regionalny, ale z racji tego, że samorządy w dużej mierze finansują pracę maszynistów, samorządy wojewódzkie, zlecając przewozom regionalnym własne zadania na obsługę tych połączeń kolejowych, no to jest oczywiste, że związkowcy no nie pukają do drzwi prezesa przewozów regionalnych, tylko od razu do marszałków. No taki zwyczaj się utarł, ale nie komentuję już tej sprawy. Za to odpowiedzieliśmy zarówno prezesowi, jak i zarządowi z tej spółki, jak i samym maszynistom o tym, jak my finansujemy przewozy, ponieważ jest to trochę inny model, jak wiemy, bo jesteśmy po przetargu, jak w pozostałych województwach. My mamy już określone warunki współpracy i finansowania przewozów przewidziane na najbliższe 7 lat. No i zmian w tym zakresie żadnych być nie może, bo jesteśmy po przetargu. No nie możemy dokładać, dosypywać pieniędzy, ponieważ my jesteśmy zupełnie w innej sytuacji. Za to przewidzieliśmy takie perturbacje możliwe uwzględniliśmy je w naszej umowie i tam jest jasno zapisane, o jaki wskaźnik waloryzujemy wynagrodzenia, co się składa na te wskaźniki, no i między innymi wynagrodzenie pracujących osób w przewozach. Tam ten wskaźnik inflacji, wzrost kosztów i tak dalej, wszystko jest uwzględnione. I także chyba związki zawodowe tego nie wiedziały, ponieważ teraz już rozmawiają z prezesem, zarządem spółki, nie z nami, bo rzeczywiście tam pieniądze na ich wynagrodzenia, roszczenia, słuszne zresztą, są przewidziane. My to ujęliśmy w naszej umowie. No i tak to jest. Przykład jest też taki, że może i średnia krajowa wynagrodzenia rosną, ale za zeszły rok mamy bardzo dobre wyniki, jeśli chodzi na przykład o koszty. To w przypadku Arriwy cen paliw, które nie rosły, a wręcz zmalały. No i z tego tytułu mamy oszczędności, więc ta umowa reguluje nasze zobowiązania w dwie strony i czasami przewoźnicy otrzymają wyższe wynagrodzenie, a czasami bywa, że i niższe niż rok wcześniej. Więc tak to działa i myślę, że te nasze umowy są na tyle dobre i też ważne, że związki zawodowe o nich wiedzą już w tej chwili i mogą się na nie powoływać w negocjacjach pracowniczych ze swoim pracodawcą. Dzień bez samochodu czciliśmy może i skromnie, ale myślę też właśnie a propos kolei, to w naszych przewozach rozdawaliśmy takie upominki podróżnym, którzy zdecydowali się wybrać no nie samochód, a nasze środki transportu publicznego, nasze środki, jakimi są koleje. No i w ten sposób promowaliśmy ten dzień jako no ważny, ponieważ on się już przyjął, jest no w różny sposób obchodzony przez różne samorządy. My podjęliśmy decyzję, aby w ten sposób, promując jednocześnie nasze przewozy regionalne. Jeśli chodzi o pytanie pana Jaranowskiego, ta uchwała smogowa jest w procedowaniu w tej chwili. Zarząd już raz się nią zajął na posiedzeniu. Będziemy przygotowywać projekt, który wydłuży ten czas, ale no musimy go dobrze przygotować, odnieść się do wskaźników, co już się udało osiągnąć, czego nie udało się. Musimy mieć trochę danych statystycznych więcej i w tej chwili Departament pracuje nad tym dokumentem. Jeśli chodzi o przygotowanie, prom jeszcze nie pływa, ten poziom wody wciąż jest za niski w Solcu Kujawskim, no i czekamy, kiedy on wreszcie się podniesie. A i też podjęliśmy decyzję o tym, aby ten problem kiedyś nam obcy przed latami, kiedy projektowaliśmy tą przeprawę, jakoś złagodzić deficytu wody poprzez dobudowanie ruchomych pochylni, które jakby bardziej uniezależnią nas od wysokości stanu wód na Wiśle. No oczywiście są pewne granice, których no się nie da przekroczyć, ale te pochylnie, które mam nadzieję w przyszłym roku zostaną zbudowane fizycznie, jakby lepiej jeszcze, no pozwolą nam lepiej wykorzystać tą przeprawę. Będzie ona dostępna wtedy w większym zakresie i nie będzie tak bardzo narażona na te zmiany, te fluktuacje i niskie stany wód w samej Wiśle. One dzisiaj są po prostu katastrofalne. No, po prostu takich nie było w historii jeszcze tej rzeki. Jeśli chodzi o odbiór tego promu, bo to też jesteśmy jeszcze w tej procedurze, no i mamy, no już jesteśmy blisko, aby podpisać wszelkie dokumenty i przejąć ten prom, bo rzeczywiście wykonawca jeszcze ma do uzupełnienia pewne no brakujące elementy, które no muszą być w 100% zgodne z umową o zamówieniu tegoż promu. No i jeśli chodzi o politykę imigracyjną, my nie prowadzimy żadnej polityki imigracyjnej. My nie mamy takich kompetencji, za to obserwujemy wzrost, wszyscy to wiemy, imigrantów również no nie w Polsce, ale również i w naszym regionie. I jest to zjawisko, jak wiele innych dziesiąt, społeczne, gospodarcze, które no, trzeba uwzględnić, kiedy planuje się rozwój województwa, tak jak wiele innych. No, demografia składa się z bardzo wielu czynników. To nie jest tylko kwestia urodzin, przeżywalności, śmiertelności, ale to jest kwestia też imigracyjna właśnie. Tutaj trzeba się do tego odnieść, a to jest kwestia, nie wiem, no chociażby edukacyjna, szkół, asymilacji, stworzenia odpowiednich warunków do tego, aby imigranci, którzy tutaj pragną się osiedlić na stałe, no, mieli stworzone odpowiednie do tego warunki, tak, aby oni też realizowali część strategii rozwoju naszego regionu jako mieszkańcy tego województwa. Zato my żadnej polityki w tym zakresie nie prowadzimy, nie prowadzimy żadnych naborów, nie wydajemy wiz, w przeciwieństwie oczywiście do organów państwowych, które regulują te kwestie i my nic nie mamy do tego, co, jaką politykę w tym zakresie realizuje państwo polskie. Więc odpowiadamy tylko na zjawisko, które nam towarzyszy, ale warto o tym rozmawiać, jeśli jest taka, chętnie też bym posłuchał państwa właśnie jako radnych, co o tym sądzicie, wola przenieść tą dyskusję może na którąś z komisji, porozmawiać na ten temat, bo jest to temat gorący, niepotrzebnie polityczny. Dzisiaj się stał się politycznym, a my musimy rzeczywiście w spokoju no, realizować zadania, które do nas należą, a w tym przypadku zastanowić się, w jaki sposób stworzyć nasz region nie tyle przyjaznym bardziej dla imigrantów, ale w jaki sposób my powinniśmy bardziej wykorzystać możliwości, które wynikają. No przecież mamy tylu Ukraińców, pewnie innych jeszcze narodowości. Nie wiemy dokładnie jakich. Warto o takiej rzeczy wiedzieć. To jest wiedzieć, nic nie zaszkodzi. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo i proszę bardzo pan przewodniczący Michał Krzemkowski, ad vocem.
Panie marszałku, chciałbym jeszcze dopytać, jeżeli chodzi o to wręczanie upominków na liniach kolejowych naszego województwa, to czy to się odbywało na wszystkich połączeniach w tym dniu, czy to były tylko wybrane pociągi? Jaka była skala tego działania, tej inicjatywy prowadzonej przez zarząd? No bo to rozumiem, to jedyna forma...
Dobrze, ale to za chwileczkę jeszcze pan radny Jerzy Gawęda, ad vocem.
Panie marszałku, nie jest to czas do prowadzenia tego rodzaju działań zachęcających migrantów do wchodzenia na terytorium Polski czy Europy. Europa za to nieodpowiednią politykę dzisiaj płaci. To nie jest rozwiązanie problemów tych mieszkańców. Państwo zdają sobie sprawę, w jaki sposób należy to rozwiązywać. Dlaczego nie chcą, to inna historia, ale tam należy inwestować i tym ludziom stwarzać warunki, żeby ich zatrzymać. Natomiast dzisiaj, kiedy mamy właściwie wojnę przy granicy, i wprowadzanie, jest to błędne. Jest to polityka państwa i w tym okresie powinna ona pozostać. Mieszkańcy powinni się czuć bezpieczni, że nie zachęcamy, nie popełniamy błędów, że nastąpi zmasowany atak na to, żeby wchodzić do Rzeczypospolitej czy na terytorium Europy. Ja uważam, że należy wstrzymać ten projekt i bardziej współpracować z władzami centralnymi. Dziękuję.
Przepraszam bardzo. Gdybyśmy mogli jeszcze doprecyzować, o jaki projekt panu radnemu chodzi?
Informacja o stanie przygotowania regionalnych dokumentów programowych i operacyjnych wynikających ze strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2030, więc dobrze, tego przyspieszonego.
Dobrze. Proszę bardzo, w takim razie pani marszałek Aneta Jędrzejewska.
Pani przewodnicząca, panie marszałku, szanowni państwo radni, jeżeli chodzi o ten dzień bez samochodu, to te gadżety były rozdawane w różnych pociągach, ale to było ze względu na logistykę, nie mogliśmy rozdawać ich we wszystkich. Natomiast ja chciałabym też powiedzieć, że właściwie od początku wakacji wszyscy ci, którzy kupują bilety miesięczne, również dostają upominki, więc ta promocja przejazdów kolejowych przez nas jest organizowana nie tylko w dniu bez samochodu, ale już od kilku miesięcy. Oprócz tego firma Polregio zorganizowała na terenie naszego województwa darmowy przejazd. Jeżeli ktoś w tym dniu pokazał, że ma dowód rejestracyjny własnego auta, a tego dnia jedzie pociągiem. Także to były tego typu formy.
Dziękuję bardzo. Pan radny Michał Czepek.
Panie przewodniczący, panie marszałku, szanowni państwo radni, ja mam uprzejmą prośbę, aby takie dyskusje ksenofobiczne uzgadniać, może popytać najpierw samorządowców, co samorządy lokalne w naszym województwie sądzą na temat zatrudniania migrantów. Szanowny panie kolego radny, ja tylko powiem, że w samym Grudziąckim Szpitalu pracuje kilkudziesięciu zagranicznych lekarzy i pielęgniarek i bez tego personelu Grudziącki Szpital można by już dzisiaj zamknąć. Więc jeżeli uda się zrobić taką politykę zatrudniania obcokrajowców, to myślę, że wszystkie samorządy panu marszałkowi przyklasną. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę pan radny Roman Jasiakiewicz.
Panie marszałku, pani minister zdrowia ogłosiła wsparcie dla SOR-ów w wysokości 1,5 miliarda złotych. Według posiadanych informacji żadna kujawsko-pomorska placówka SOR-u nie otrzymała ani grosza. Czy zarząd województwa zamierza w tym zakresie podjąć interwencję, bo jest to sytuacja więcej jak skandaliczna? Dziękuję.
Dziękuję bardzo i proszę pan przewodniczący Tadeusz Pogoda.
Ja właśnie chcę powiedzieć, ponieważ ta informacja, o której tutaj była mowa dotycząca migracji, była przedmiotem obrad naszej komisji, bo to wynikało z planu pracy komisji i pan dyrektor Adam Stańczyk wyjaśnił właśnie tą sprawę panu radnemu i widzę, że jakoś nie zostało to zaakceptowane. Pan marszałek powtórzył to. I musimy sobie zdać sprawę z tego, że tak jak radny Michał Czepek powiedział, że tyle osób pracuje w Grudziąckim Szpitalu, ale my na każdym kroku widzimy na terenie naszego województwa ludzi z innych krajów. Ja akurat, taka dygresja, jestem rowerzystą i dużo jeżdżę po terenie powiatu świeckiego i wyobraźcie sobie państwo, że po raz od jakiegoś czasu zauważyłem na terenach wiejskich ludzi, na pewno nie narodowości polskiej, ale z koloru skóry wynikało, że byli z krajów azjatyckich albo afrykańskich. Także to jest fakt i ten fakt jest u nas na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i uważam, że jeżeli jednym z dokumentów wynikającym z strategii jest przygotowanie polityki migracyjnej dla województwa, to dobrze, że władze województwa kujawsko-pomorskiego nad tym dokumentem pracują. Dziękuję.
Dziękuję bardzo i proszę pan radny Rafał Sobolewski.
Pani przewodnicząca, szanowni państwo, w ogóle nie uważam, żeby wypowiedź i pytanie mojego kolegi Jacka Gawędy miała charakter ksenofobiczny i tym, który wprowadził na tą salę ksenofobię, był pan radny Michał Czepek, także swoją dziwną wypowiedzią.
Dziękuję bardzo. Proszę pan radny Jerzy Gawęda.
Szanowni państwo, ja nie będę w tym momencie dyskutował z różnymi opiniami. Ja powiem to, co pan marszałek powiedział, że nie jest to uprawnienie sejmiku, nie jest to naszego samorządu i w tak trudnych warunkach należy się skupiać na ścisłej współpracy z władzami centralnymi. Obojętnie, kto te władze centralne będzie tworzył, bo od tego zależy bezpieczeństwo Polaków, a my nie możemy w swoich decyzjach, nawet jeżeli zakładamy, że one są w dobrej wierze, stwarzać warunków do tego, żeby nasilała się migracja, szczególnie ta migracja, która ma destabilizować Polskę czy szerzej Unię Europejską. Dziękuję bardzo.
Proszę i pan marszałek Piotr Sołbecki.
Mówiąc o tym, że nie mamy kompetencji, mówiłem o tym, że my nie jesteśmy organem, który zatwierdza pobyty obcokrajowców ani w województwie, ani tym bardziej w kraju. Wszyscy, którzy legalnie przebywają na terenie naszego regionu, obcokrajowcy, uzyskali taką zgodę od wojewody i organów do tego uprawnionych. My nie zajmujemy się falą uchodźców nielegalnych, bo domniemam, że pan radny o takich mówi, uchodźcach. Są od tego inni, którzy zajmują się tymi sprawami i rzeczywiście to nie jest obszar naszego, na razie przynajmniej, zainteresowania. Za to naszym obowiązkiem wynikającym właśnie z tego, że uzgadniamy wszystko z centralą, czyli z rządem polskim, jest to, co robimy teraz poprzez Wojewódzki Urząd Pracy, czyli przygotowujemy naszą strategię włączania tych imigrantów, tych osób legalnie przebywających na terenie naszego województwa do funkcjonowania w naszym społeczeństwie. Jest to obowiązek, który został zapisany w Regionalnym Programie Operacyjnym Nowym, gdzie są nawet wyszczególnione pieniądze na ten cel, po to, żeby właśnie taką politykę realizować. I ten, jak wiemy, program został po pierwsze zatwierdzony oczywiście przez Komisję Europejską, ale również przez rząd polski. Ja nie rozumiem, dlaczego w ogóle o tym dzisiaj rozmawiamy, o jakimś elemencie tegoż dokumentu, który zresztą został zatwierdzony przez te strony, o których mówimy. No chyba, że chodzi o to, tak jak jeden z kandydatów na posłów publicznie zapytał mnie, czy Urząd Marszałkowski finansował film Agnieszki Holland Zielona Granica. No pozostałem to po prostu bez odpowiedzi. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Rozumiem, że pan Jerzy Gawęda ad vocem, bo nie widzę tego w zaznaczeniu. Proszę bardzo.
Marszałku, nie mylmy uchodźców wojennych, ludzi w potrzebie, którym każde państwo i każdy człowiek jest zobowiązany się pomóc. Od uchodźców ekonomicznych, a tym bardziej celowo pompowanych, przepraszam, że użyłem takiego słowa, do Europy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Przypominam, jeżeli chodzi o kulturę dyskusji, że słowo wpompowany w odniesieniu do człowieka jest instrumentalizacją bardzo wielką. Ja chciałabym ze swojej strony panu marszałkowi serdecznie podziękować, że podejmujemy takie działania, żeby pomyśleć o tych, którzy legalnie tutaj przebywają, bo wielokulturowość jest naszą przyszłością. Nie ma po prostu od tego wyjścia. Dziękuję. Rozumiem, że Sejmik informację rozpatrzył. Przed nami następny punkt porządku obrad, który przewiduje informację o stanie realizacji inwestycji drogowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, stan na 31 sierpnia 2023 roku. Państwo radni otrzymali informację. Informacja była przedmiotem obrad Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury. Poproszę dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, pana Przemysława Dąbrowskiego, o jej przedstawienie.
Szanowna Pani Przewodnicząca, Szanowny Panie Marszałku, Szanowni Państwo. Tak naprawdę jesteśmy w okresie najgorętszych prac na naszych budowach i ja tutaj tak dosłownie w skrócie, bo wszelkie informacje oczywiście zostały przekazane. To jest stan na 31 sierpnia, który Państwo radni przed sobą mają. Dlatego bardziej kilka tylko informacji dodatkowych i ewentualnie pewnie odpowiedzi na pytania, które będą się pojawiać. Obecnie tak naprawdę jesteśmy na czterech bardzo dużych budowach, które są dofinansowane z Unii Europejskiej. 254 Brzoza Łabiszyn, prace trwają na 22 kilometrach. Między Brzoza, Łabiszyn, Barcin mamy na 22 kilometrach prowadzone prace. Droga 270 Brześć, Lubraniec wraz z obwodnicą to kolejne 12 kilometrów prowadzonych prac. Droga 265 dofinansowana także ze środków europejskich. Kowal, granica województwa, to jest 16 kilometrów dróg. Drogi te, tak jak tutaj na przykładzie 254, sobie pozwoliłem kilka zdjęć pokazać, budowane wielokrotnie wraz z partnerami, czyli lokalnymi partnerami, tutaj akurat przykład 254 i ścieżki pieszo-rowerowej. Bardzo ważna dla nas rzecz, może mała, ale dla nas bardzo ważna. My w województwie, nasze obiekty, musimy o nie dbać i wymieniać na bieżąco. I tak planujemy robić i wykonujemy to. Obecnie nad jedną z najważniejszych linii kolejowych, to jest miejscowość Terespol, realizujemy przebudowę drogi 240 właśnie nad koleją. Jest to zawsze bardzo trudna realizacja, ponieważ na takiej linii kolejowej nie można zamknąć. Ten obiekt akurat był wrzucony przysłowiowo tutaj, zainstalowany w nocy, w ciągu 3 godzin ze środy na czwartek w nocy. Tylko 3 godziny było zamknięcie i musiała być ta cała konstrukcja wrzucona. Droga 544, Brodnica, Bartniczka, granica województwa. Kolejne 18 kilometrów. Cieszy to, jak Państwo zwrócicie uwagę, że do granicy województwa, i już to jest trzecia czy czwarta droga, którą do granicy województwa będziemy mieli praktycznie całą wykonaną. Podobnie jak droga 563, ponad 14 kilometrów. W tej chwili jest w fazie projektowania. Mamy tam podzielone na 2 odcinki tą drogę. Od kilometra 10 do granicy województwa 6 kilometrów złożyliśmy o pozwolenie na realizację inwestycji. Czekamy na uzyskanie wszelkich pozwoleń. Myślę, a jestem pewien, że jeszcze w tym roku na 7 kilometrów prawie rozpoczną się prace. No i droga 548, myślę, że warto o niej powiedzieć, ponieważ w piątek mieliśmy bardzo ważną uroczystość i myślę, że taka wisienka, która pozwoli, to jest ostatnia praktycznie z dróg, która była rozpoczęta i trwały tak długo na niej prace. To jest dla nas bardzo ważne, to zakończenie tej drogi, ukończenie tej drogi. Prawie 30 kilometrów drogi ze ścieżką rowerową, z miejscem na ważenie pojazdów, czyli dbamy także o nasze drogi, aby nie były przeciążone. To jest miejsce, które my zapewniamy. ITD, odpowiednia instytucja, sprawdza nośność wtedy samochodów. Wiele rond, skrzyżowań, tak naprawdę tam jest 31 skrzyżowań, 7 rond, to pokazuje skalę inwestycji. 33 kilometry dróg rowerowych i chodników. I tutaj szczególnie wiele osób cieszące, ponad 5 tysięcy drzew, które będzie nasadzone. Akurat drzewa jeszcze nie są nasadzone ze względu na okres, no bo w lato nie będziemy ich sadzić. No i tak to się odbyło. Tam mieliśmy tak naprawdę 7 partnerów, 2 powiaty, 5 gmin, wszyscy uczestniczyli. To jest z piątku informacja. I to wszystko, bo tak naprawdę wymieniłem tylko kilka dróg, to wszystko, ponad 50 inwestycji jest tak naprawdę w materiałach. To też nie są wszystkie, bo nie dajemy informacji o bardzo małych tak naprawdę inwestycjach typu budowa sygnalizacji na przejściu dla pieszych. Tego nie ma. Ja mówię o 50. Tu pokazuję, jaki nastąpił progres, czyli rok 2020, 36 kilometrów odebranych. To są kilometry odebrane. W tym roku 112, a myślę, że przekroczymy tą ilość tych 112 kilometrów. I oczywiście nie zatrzymujemy się. Dzisiaj rano o godzinie 9 podpisaliśmy bardzo ważny dla nas kontrakt, przebudowa 10 kilometrów drogi 268 w systemie zaprojektuj i buduj od Brześcia poprzez Wieniec do Brzezia. Bardzo ważne 10 kilometrów, które napędza tak naprawdę całe województwo, ponieważ jest przy strefie ekonomicznej, a więc dodatkowe ręce, dodatkowe miejsca pracy. Może jeszcze 2 słowa o zmianach budżetowych, bo rzeczywiście na sesji mamy zmiany budżetowe. Jeżeli chodzi o drogi wojewódzkie, to w podsumowaniu około 25 milionów zdejmujemy, ale zdejmujemy je świadomie, te 25 milionów. Podam przykład tylko drogi numer 243. Tak naprawdę złe słowo, że zdejmujemy. 243 drogę podzieliliśmy na kilka odcinków. W tej chwili realizujemy 2-kilometrowy odcinek, ponad 4 miliony złotych. Kolejny 2-kilometrowy ogłosiliśmy, i otrzymaliśmy ofertę w tym okresie na ponad 10 milionów złotych. Więc świadomie w tym okresie to za takie pieniądze nie będziemy budować. Firmy wykonawcze po prostu obecnie są już dosyć zaangażowane na wielu budowach. W porozumieniu z zarządem chcemy zrobić jako wieloletnie to zadanie i to nam ułatwi, pozwoli uzyskać lepszą cenę. W związku z tym z tej drogi 243 wiemy, że nie wydatkujemy w tym roku. Świadomie przesuwamy te środki na 2024. I takie zabiegi, świadome zabiegi i zabiegi pozwalające wybudować, bo to nie jest, że rezygnujemy z jakiejkolwiek drogi, tylko po prostu świadome przesunięcia, które pozwolą odpowiednio ogłosić przetarg i rozstrzygnąć. Takim przykładem też jest droga Młodocin-Pturek 251, gdzie na ten rok mamy 3,5 miliona złotych. Jesteśmy po przetargu, zabezpieczamy pieniążki na przyszły rok, no ale w tym roku wiemy, że wykonawca już tego za te 3,5 miliona nie wykona. My też nie chcemy oczywiście odbierać na siłę, czy nie wygasów robić. Dlatego te nasze zmiany budżetowe są tak zaplanowane, aby ten rok w pełni zakończyć sukcesem. To tak bardzo naprawdę pokrótce, bo tych dróg jest tak dużo i tak wiele tematów i problemów, że jeżeli jakiekolwiek pytania są, to chętnie oczywiście, jeśli będę potrafił, odpowiem.
Dziękuję serdecznie. W takim razie otwieram dyskusję. Jeszcze poprosimy. Tak, proszę, pan przewodniczący Marek Hildebrand.
Cieszy mnie, że nareszcie zaczęliśmy w tej kadencji budować drogi, bo w poprzedniej właściwie nie zbudowaliśmy nic, ale patrzę na poprawkę budżetową i dziwi mnie, że myślałem, że tam z 50 milionów dołożymy do dróg, a my zdejmujemy prawie 30. Jak pan to wytłumaczy?
To starałem się. Czy teraz pani przewodnicząca?
Przepraszam bardzo. Rozumiem, że zadał pan pytanie. Pan radny Marek Witkowski, proszę bardzo.
Pani przewodnicząca, panie marszałku, 243. Przedłuża nam się realizacja tej drogi. W zeszłym roku mieliśmy zaplanowane do Drzewianowa, czyli odcinek około 5-kilometrowy. Wiem, z jakich powodów nie zostało to zrealizowane. Dzisiaj mamy świetnie, bardzo ładnie, zgrabnie przebudowaną drogę na odcinku prawie że od ronda na Przymroczy w kierunku Drzewianowa, około 2 kilometrów. Droga ta rzeczywiście wygląda imponująco, za co dziękuję. Ale chciałbym zapytać, czy cały efekt wybudowania tej drogi, który rozkładamy w czasie, nie można byłoby uzyskać lepszego efektu, również zaczynając część przebudowy tej drogi od strony Koronowa. Ja przypomnę, że cały ten region, aby zbliżyć się do A1, do korzystania z szosy, z autostrady, wjedzie przez, z naszego terenu wjedzie właśnie przez Koronowo w kierunku na Świecie. Przebudowa tej drogi umożliwi nam szybsze, łatwiejsze i na pewno ożywi teren, jeżeli przez 243 skierujemy strumień samochodów w kierunku Gdańska, w kierunku A1. Czy tą koncepcję nie można wzbogacić przez uruchomienie przebudowy tej drogi również od Koronowa, jednocześnie z dwóch stron tą drogę przebudowywać? Następne pytanie to droga wojewódzka, nie pamiętam teraz numeru, wiodąca z Więcborka w kierunku Złotowa. Ona ma istotne znaczenie dla tamtejszych mieszkańców. Jest w bardzo fatalnym stanie. W jaki sposób tutaj przygotowujemy się do przebudowy tej drogi? Dziękuję.
Dziękuję bardzo. I proszę, pan przewodniczący Michał Krzemkowski.
Pan dyrektor nawiązał do zmiany budżetowej. Ja chciałbym dopytać jeszcze o te dwie inwestycje, gdzie zmniejszamy wydatkowanie w tym roku, mianowicie droga Rypin-Mława. Gdyby pan mógł ten temat rozwinąć, co tam jest przyczyną i o jakim opóźnieniu w realizacji możemy mówić. I druga kwestia, modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych. Tutaj też zdejmujemy 1 000 000 zł. Jakie to spowoduje wydłużenie tego procesu inwestycyjnego? Jak rozkładać się będzie w związku z tym dalej harmonogram tych prac?
Dziękuję bardzo. I pan przewodniczący Łukasz Krupa.
Dziękuję pani przewodnicząca, panie marszałku. Mam takie pytanie. Powstał dokument plan rozwoju sieci dróg rowerowych w województwie kujawsko-pomorskim. Chciałem zapytać, czy droga wzdłuż w otoczeniu drogi wojewódzkiej między Bydgoszczem a Strzelcami Dolnymi została, przynajmniej ten odcinek, no, ale też cała ta droga uwzględniona w tym planie z rekomendacją na najbliższe lata do realizacji. No jest to szczególny odcinek, tu nie chodzi o jakąś rekreację, tylko o bezpieczeństwo. Jest to droga, po której jeżdżą też autobusy komunikacji podmiejskiej, które przystanki zgodnie z zasadami mają rozlokowane w okolicy około kilometra od siebie. I tam niestety młodzież i dzieci, która przyjeżdża do Bydgoszczy do szkół, no musi iść jezdnią, która jeszcze jest otoczona drzewami bardzo blisko, który tak naprawdę nie ma żadnego pobocza do przystanku, ale też bardzo dużo ludzi jeździ tamtędy rowerami. Więc kwestia bezpieczeństwa to raz, kwestia komunikacji miejskiej, dojścia bezpiecznego do przystanków to dwa. Plany gminy Dobrcz o realizacji mariny nad Wisłą w okolicy Strzelec Dolnych to trzy, bo to wiąże się z kolei z rozwojem turystyki i koniecznością też komfortowego dojazdu do tego miejsca również dla rowerzystów i pieszych. I cztery to petycja, którą dostaliśmy wszyscy jako samorządowcy, bodajże około 150 mieszkańców tamtych miejscowości, głównie ze Strzelec Dolnych, podpisało się pod petycją z prośbą o to, aby tą drogę realizować, bo jest to już lata całe, na nią czekają i planów szczególnie dotyczących jej budowy nie ma. Tym bardziej, że tam nie ma zabudowy, nawet jeżeli pas drogowy drogi wojewódzkiej jest wąski, to tam po prawej stronie od tej drogi przy Wiśle są pola, bo są to tereny zalewowe, więc nawet gdyby była kwestia jakichś wykupów pasa, to te działki są z pewnością niewiele warte, nie są zabudowane, nie wymaga to żadnych wyburzeń, więc nawet ten odcinek do Strzelec Dolnych, który pozwoliłby spiąć z istniejącą infrastrukturą chociażby w Osielsku, czy w Strzelcach Górnych, czy spiąć to z planami, które ma miasto Bydgoszcz, dotyczące właśnie uzupełnienia tam odcinka Sudeckiej i do granicy miasta z gminą Dobrcz, no byłoby to po prostu spójne. Moje pytanie jest, czy znalazł się ta droga w dokumencie i czy są plany, żeby ją realizować.
Dziękuję bardzo. I pan przewodniczący Stanisław Pawlak.
Dziękuję bardzo. Pani przewodnicząca, byłoby chyba dziwne, gdybym w sprawie dróg nic nie powiedział.
Ja właśnie tak spoglądałam na listę z utęsknieniem. Proszę to poza protokołem.
Robię to z przyjemnością, dlatego że chcę serdecznie w tym momencie podziękować panu Zbigniewowi Sosnowskiemu jako bezpośrednio nadzorującemu pracę służb, które są związane z inwestycjami drogowymi. Oczywiście pod bacznym okiem pana marszałka Piotra Całbeckiego i całego zarządu. Z przyjemnością czyta się tę informację, gdy porównam, a mam je wszystkie z lat poprzednich, jako jedne z pierwszych, które wprowadzone zostały, gdy pan marszałek objął swoje stanowisko, to procent zaawansowania robót, czy też zapłat już nie jest 0,0, jak to było na początku. Czyli jest zdecydowany postęp i ten, kto tego nie widzi, to po prostu krytycznym okiem cały czas patrzy na te zadania. Ja chciałbym tylko zapytać po tym wstępie odnośnie obwodnicy Lubrańca i drogi 270, ponieważ czytam, że poślizg wystąpił w budowie obwodnicy, bo 31 października był terminem, ale niezależnym to jest ani od inwestora, ani od wykonawcy, bo chcę przypomnieć, że byli przeciwnicy budowy tej obwodnicy i to bardzo aktywnie działający przez pewien czas. Spodziewam się, że ta długość tych przecinających wstęgę, jak widziałem w piątek na 548,
policzyłam 17 osób.
Będzie jeszcze dłuższa, bo wszyscy się zgłoszą. Dzisiaj, gdy obwodnica już jest na ukończeniu, to oczywiście są wszyscy zadowoleni i będą mówili, to ich zasługa. Właśnie, ja tak chciałem zaproponować. Pan marszałek mnie ubiegł, bo od ronda do ronda jest 5,3 kilometra, więc się zmieścimy. Dobrze, ale nie żartując, tylko poważnie chciałbym zapytać te opóźnienia, które mamy tu odnotowane, jak one wpłynęły na wartość tego zadania, bo też trzeba przynajmniej mnie jako miejscowemu tam radnemu wiedzieć, że opory, które były sztucznie stwarzane, bo sztucznie stwarzane, nie chcę tu ich rozwijać, pociągnęły za sobą pewnie też dodatkowe koszty. Droga 270, którą też tutaj mamy, ona ma inny harmonogram realizacji, bo nie tak dawno, miesiąc temu zostało wydane pozwolenie z RIT, które pozwoli na prowadzenie dopiero prac kończących tę inwestycję w odpowiednim tempie. Oczywiście jest wiele drobnych spraw, nie chcę tu o nich mówić, ale te rozpatrujemy na bieżąco i nieraz z panem marszałkiem Sosnowskim telefonicznie rozmawiamy w obecności także panów dyrektorów, mówiąc o tych problemach, które widać w terenie. Dziękuję za tą dobrą współpracę i myślę, że ona będzie trwała na następną kadencję również. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę, pan radny Roman Jasiakiewicz.
To, o co chcę zapytać, tylko pozornie jest być może obok tego tematu. Chodzi mi o konsultacje transportowe, jeśli dobrze nazywam ten dokument. Te konsultacje w tej chwili trwają. I jednym z zapisów jest, albo inaczej, czy nie warto zwiększać na przykładzie Inowrocławia relacji kolejowych między Bydgoszczą a Inowrocławiem, niż zwiększać obciążenie drogi krajowej 25 samochodowe, osobowe. Tym bardziej, że przejazd kolejowy między tymi miastami, a jest tam wszystko uruchomione, jest zdecydowanie krótszy niż niebezpieczna jazda samochodem. Czy nie warto w planach pana dyrekcji również na tę okoliczność udziału kolei w rozwiązywaniu niełatwych skądinąd problemów transportowych baczniejszą zwrócić uwagę? Dziękuję.
Dziękuję bardzo. I pan przewodniczący Michał Krzemkowski.
Jeszcze pytanie, jeżeli pani przewodnicząca pozwoli. Panie dyrektorze, była inicjatywa społeczna taka, aby poprowadzić ścieżkę rowerową z Fordonu do Strzelec Dolnych, gdzie odbywa się co roku Święto Śliwki, gdzie jest stadnina koni w pobliżu i gdzie między innymi jest taki niewielka przystań dla łodzi turystycznych. I wiem, że Zarząd Dróg Wojewódzkich tą sprawą się zajmował. Jakby pan dyrektor mógł powiedzieć, jaki jest stan tej inicjatywy i jakie ona ma szanse realizacji? Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Panie dyrektorze, nie zazdroszczę. Może po kolei.
Dobrze.
Proszę.
Po kolei, ale jednak zacznę tutaj od ostatniej kwestii, ponieważ ona się łączy też z odpowiedzią do pana radnego Krupy, bo to jest ten właśnie odcinek. Osobiście uczestniczyłem w spotkaniu z panem prezydentem i z wójtem Dobcza. Pierwsza wersja była, że ta ścieżka troszeczkę pójdzie inaczej z Fordonu, czyli przez szybciej odbije, że tak powiem, od drogi wojewódzkiej. Jeżeli ona nie będzie szła wzdłuż drogi wojewódzkiej, tylko ulicą Brzegową do tych właśnie przystań, do Święta Śliwki. Kolejne spotkanie odbyło się w ostatnią środę. Chyba będzie jednak powrót do planowania jej wzdłuż drogi 256. Jednak to jest wszystko na świeżo, to jest koncepcja rozmowy. Czy ona jest wpisana wzdłuż drogi 256? Tutaj mi już potwierdza departament, że tak. Jest ta ścieżka, ten korytarz może tak wpisany. W nowej perspektywie, jak wiemy, my jako Zarząd Dróg Wojewódzkich co do zasady ścieżek rowerowych nie chcemy budować, chcemy się skupić na czymś innym, ale będą oczywiście unijne pieniądze na to, z tym, że inwestorem będzie najprawdopodobniej będą gminy, więc dlatego tu się też odpowiednio to odbywa, bo mówię, tak jak mówię, było spotkanie i z prezydentem miasta Bydgoszcz, i z wójtem, i Zarząd Dróg chyba powiatowych nawet był, wszyscy, więc rozmawiamy o tym i to trwa jeszcze, bo to mówię, to jest świeża sprawa. To jak już jestem przy może radnym Krzemkowskim, to Rypin, Mława i miejsca niebezpieczne zmniejszenie. Rypin, Mława to jest ten odcinek, o którym mówiłem, droga 563, gdzie zmniejszamy. Roboty rozpoczną się w tym roku, jednakże wiemy, że nie wydatkujemy tej kwoty. Przedłużyła nam się tam decyzja administracyjna. Jest kwestia tak naprawdę dosyć, być może prozaiczna. Źle zostały zakopane kable tak naprawdę światłowodowe. No my nad każdym kablem nie mamy możliwości, jeżeli tak naprawdę pozwalamy na kable światłowodowe, aby je umieszczać, to nie mamy, nad każdym wykonawcą nie stoimy. To nie my umieszczamy te kable światłowodowe, tylko zewnętrzne firmy. I okazało się, że troszeczkę firma na łatwość poszła i zrobiła to troszkę inaczej. Dlatego to tak długo trwało, porozumienia, naprawdę było to w kolizji. Ostatecznie złożyliśmy, w zeszłym tygodniu było wszczęcie postępowania na pozwolenie na budowę, dlatego mówię, że jeszcze w tym roku w terenie pojawimy się na tej drodze, ale już wiemy, że nie wydatkujemy tej kwoty, więc warto już teraz to zaplanować i przesunąć. Miejsca niebezpieczne. Była to kwota zabezpieczona na projekty unijne, które będziemy realizować, czyli miejsca niebezpieczne. Nie ma to wpływu jakby dla całości zadania, ponieważ pierwszy już realizujemy na razie ze środków własnych i w innej pozycji, rondo w Sępólnie Krajeńskim. Po prostu będziemy wzywani i będziemy realizować jeden projekt unijny na kilka rond. Dlatego to jedno rondo na dzień dzisiejszy realizujemy ze środków własnych, a później będzie to realizowane, przejdzie na projekt unijny. Więc między innymi to było zabezpieczenie na wkład własny. Tak, to już będą te miejsca niebezpieczne, będą w nowej perspektywie. W tej chwili projektujemy wiele rond właśnie, bo to są miejsca niebezpieczne dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. Jeśli chodzi o pana radnego Witkowskiego, droga 243, to tak jak powiedziałem, my ogłosiliśmy ten przetarg drugi, jednakże kwota nie była absolutnie do zaakceptowania, wystartowała tylko jedna firma. W tej chwili ogłoszenie kolejny raz, żeby zrobić w tym roku, no to wiemy, że procedura przetargowa tak dalej, nie ma to żadnego sensu, byśmy mieli kwotę bardzo podobną. Dlatego świadomie przesuwamy kwotę na 2024 rok i tylko jeśli państwo radni zaakceptują tą sytuację w dniu dzisiejszym, to będzie w budżecie, to my ogłosimy ten przetarg jeszcze w tym roku z realizacją dłuższą, więc oczekujemy lepszej ceny na wiosnę. Firmy oczekują zawsze zleceń i są to lepsze wtedy kwoty. Ale jednocześnie na drodze 243 prowadzimy rozmowy zarówno z Koronowem. Miałem takie spotkanie z wójtem, burmistrzem, przepraszam, Koronowa i tam uzgodniliśmy pewne elementy, które on zacznie projektować, czyli miejscowości. Ja zacznę na odcinkach prostych i będziemy przygotowani i zgłosimy się na sejmik o odpowiednią kwotę, aby to budować. No i jeszcze odnośnie tego, dlaczego mniej radny Hildebrand, częściowo wytłumaczyłem przy tutaj pytaniu pana radnego Krzemkowskiego. Też wynikały niektóre zmniejszenia z tego, że mieliśmy zwiększenia środków unijnych, więc mieliśmy zwroty środków własnych i to wszystko naprawdę uzbierało się na kwotę 25 milionów, ale jednocześnie dostaniemy, jeżeli zostanie to przegłosowane, na przykład na utrzymanie zwiększenie o 8,5 miliona złotych. W tej chwili kolejne kwoty i nowe zadania, mówię, w tym okresie są bezcelowe, ponieważ w tym okresie firmy naprawdę są mocno zajęte, widzimy to po przetargach, po średniej za kilometr. I w tej chwili ogłaszanie jakichś wielkich nowych kontraktów krótkoterminowych nie ma większego sensu, byśmy mieli bardzo wysokie oferty. Chyba odpowiedziałem na wszystkie pytania. Jeżeli chodzi o radnego Jasiekiewicza i połączenia i kolej, to jakby tu nie chciałbym się wypowiadać. Jest to robione wspólnie oczywiście jako program, jednakże ani droga w mojej kwestii, droga krajowa nie jest, ani koleje. I 270, jeszcze radny Pawlak, obwodnica Lubrańca. Cieszę się, że tutaj bardzo duża była pomoc, bo osobiście byliśmy u mieszkańców, którzy nie chcieli się wyprowadzić, więc wizytowaliśmy takie miejsca wspólnie z panem radnym, bo mieliśmy jeden budynek do wyburzenia i rzeczywiście państwo nie chcieli się wyprowadzić z tego, więc to tworzy oczywiście brak przekazania placu, lecz na dzień dzisiejszy wykonawca nie wystąpił o dodatkowe roszczenie. Ma takie prawo oczywiście do końca kontraktu, więc na dzień dzisiejszy nie wystąpi dodatkowe roszczenie. Koszty dodatkowe są, ale one są związane z innymi rzeczami, gazem, archeologiem, takie tematy. Więc dziękuję bardzo.
Dziękuję. Proszę bardzo, pan przewodniczący Marek Hildebrand, ad vocem.
Mi chodziło głównie o to, że skoro były tu oszczędności, to można było wydać te pieniądze na remonty dróg wojewódzkich, bo miałem obiecane drogę z Brodnicy do Grudziądza i szczerze mówiąc, przez tamtej drogi to stale są wypadki i stale ja też straciłem ostatnią oponę. Także nie wiem, czy lepiej te fazowanie, czy rolowanie nas, to po prostu czy to jest do celu, bo perspektywa się skończyła w 2020 roku, mamy 2023, a my rolujemy to i przekazujemy na następne lata. Czy nie można tych pieniędzy przekazać było na remonty dróg?
Dziękuję bardzo. I pan przewodniczący Wojciech Jaranowski.
Krótkie pytanie tylko. Co z drogą 557 między Rypinem a Lipnem, bo tam nawierzchnia jest mocno zniekształcona. Czy przewiduje się modernizację tej drogi?
I może jeszcze pan przewodniczący Marek Witkowski.
Panie dyrektorze, 189.
I to była jedna z najkrótszych komentarzy. Proszę bardzo.
Dobrze, to rzeczywiście zapomniałem odpowiedzieć o drodze 189. Droga 189, podobnie jak 557, jest w uchwale oczywiście rozłożona na lata i w przyszłym roku zarówno na drodze 189 wstępnie jest zaplanowane około 4 km. Powinniśmy rozpocząć pracę. Również droga 557 też planujemy w przyszłym roku rozpocząć pracę i pewnie po jakimś odcinku z dwóch nawet stron. Droga 543 Wichulec Grzybno będzie w tym roku jeszcze odcinek, czyli tutaj pan radny Hildebrandt od Brodnicy będzie, podpisałem umowę w zeszłym tygodniu, będziemy kilometr, ponad kilometr, 600 chyba realizować jeszcze w tym roku, czyli idziemy odcinkami, no niestety wszystkie drogi są długie, nie damy rady wybrać jednej, tylko jej rocznie robić. Przyjęliśmy schemat, że robimy w całym województwie. Naprawdę, jeżeli spojrzymy na koniec roku, postaram się przygotować taką mapę, aby pokazać. W każdym miejscu, w każdym regionie robimy po fragmencie i myślę, że to jest właściwe. Plan na przyszły rok też jest 543, tak jak powiedziałem, co roku po odcinku.
Dziękuję bardzo panie dyrektorze. Dziękuję za wyczerpujące odpowiedzi. Nie widzę chętnych do zabrania głosu. Mogę zamknąć dyskusję. Sejmik informację rozpatrzył. Przed nami następny punkt porządku obrad, który przewiduje rozpatrzenie podjęcia uchwały w sprawie pozbawienia odcinka drogi publicznej kategorii drogi wojewódzkiej oraz ustalenia jej przebiegu. Projekt zarządu województwa, druk nr 118/23. Państwo radni otrzymali projekt uchwały. Komisja Polityki Regionalnej Rozwoju Województwa i Infrastruktury pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Otwieram dyskusję. Nie widzę chętnych do zabrania głosu. Możemy przystąpić do głosowania uchwały w sprawie pozbawienia odcinka drogi publicznej kategorii drogi wojewódzkiej oraz ustalenia jej przebiegu. Projekt zarządu województwa, druk nr 118/23. Kto z pań i panów radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Wyniki głosowania: 22 głosy za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Sejmik podjął wyżej wymienioną uchwałę. Przed nami następny punkt porządku obrad, który przewiduje rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie audytu krajobrazowego dla województwa kujawsko-pomorskiego. Projekt zarządu województwa, druk nr 122/23. Państwo radni otrzymali projekt uchwały oraz materiał dodatkowy. Komisja Polityki Regionalnej Rozwoju Województwa i Infrastruktury pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Proszę o omówienie projektu uchwały pana Mariusza Leszczyńskiego, dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku.
Pani Przewodnicząca, Panie Marszałku, Panie, Panowie Radni, Szanowni Państwo. Materiał obszerny, rzeczywiście postaram się go krótko omówić. Zacznę od genezy samego dokumentu. Trzeba podkreślić jedną rzecz w tym momencie, że dokument nie jest jakby implikowany wejściem Polski do Unii Europejskiej. Jakby podstawą realizacji tego dokumentu z punktu widzenia jakby ratyfikacji przez rząd polski jest konwencja krajobrazowa, europejska konwencja krajobrazowa. Jest to dokument międzynarodowo w szerszym zakresie, przyjęty w 2000 roku. W 2015 rząd wprowadził go do porządku prawnego, jeśli chodzi o Polskę. Dokonana została też zmiana ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. I jak tutaj na dole widać, projekt rzeczywiście sporządzany jest nie rzadziej niż raz na 20 lat, sporządzany przez zarząd województwa, obejmuje cały obszar województwa zawsze, czyli zmiana nie może dotyczyć części obszaru województwa. Zawsze jest to całe województwo. Jeśli chodzi o kolejne etapy sporządzania, przypomnę, że sporządzenie audytu opiera się o rozporządzenie z 2019 roku, bardzo rozbudowane, skomplikowane rzeczywiście. I tu mamy logiczny ciąg zdarzeń, czyli od identyfikacji krajobrazów, charakterystyki, oceny, później jest wskazanie na podstawie konkretnych jakby parametrów wynikających z tego bardzo szczegółowego rozporządzenia, wskazanie krajobrazów priorytetowych, wskazanie zagrożeń wynikających z tego wskazania krajobrazów priorytetowych, sformułowanie rekomendacji wniosków oraz określenie lokalnych form architektonicznych. Najważniejszą kwestią, która się będzie przewijać dalej, na pewno jest kwestia krajobrazów priorytetowych i jakby sformułowanie rekomendacji wniosków dla tychże krajobrazów. To będzie chyba takie dwa punkty najistotniejsze, które będą dalej poruszane. To jest wynik pierwszego etapu, czyli to, co pokazałem przed chwilą, identyfikacja oraz klasyfikacja krajobrazów w województwie. To jest jakby punkt wyjścia do wszystkich innych kroków, które były później podjęte. No, jak widać, rzeczywiście jest to bardzo szczegółowy dokument. Na podstawie rozporządzenia wydzieliliśmy 1244 jednostki krajobrazowe należące do 35 podtypów. Według rozporządzenia jest ich 51. W naszym województwie udało się nam zidentyfikować 35. Jak też widać na tej mapce, powierzchnia jest bardzo różnorodna, jest od 13 hektarów do 114 tysięcy ponad hektarów powierzchni, czyli mamy bardzo szczegółowy sposób wydzielenia tych krajobrazów. Jest to w ogóle bardzo szczegółowy dokument, jeśli chodzi o poziom regionalny. Jeśli chodzi o wskazanie krajobrazów priorytetowych, to co podkreśliłem, jeden z najważniejszych etapów, odbywa się to na podstawie czterech wyraźnie i bardzo szczegółowo określonych kryteriów. Warto tu podkreślić, że kryteria unikatowości, reprezentatywności oraz ważności wynikają z oceny krajobrazów wprost z parametrów opisanych w rozporządzeniu. Po prostu opisuje się jakby krajobrazy w danym podtypie, jest to pewne porównanie, a kryterium dotychczasowej ochrony prawnej jest po prostu prostsze, czyli tak jak jest tutaj opisane, 90% powierzchni krajobrazu musi być objęte statusem ochronnym określonych rodzajów form ochrony. I jak widzimy tutaj te liczby z prawej strony, udało nam się na podstawie tego rozporządzenia wydzielić 115 krajobrazów, 20 z kryterium unikatowości, 4 reprezentatywności, 93 z dotychczasowej ochrony prawnej. Z ważności, z racji wyśrubowanych kryteriów nie udało nam się wskazać w województwie żadnego krajobrazu. Jeśli chodzi o jakby pokazanie tego na rysunku przedstawiającym województwo. Widzimy tutaj zróżnicowanie przestrzenne dosyć tych wskazań, czyli widać krajobrazy w północno-zachodniej części województwa wskazane z kryterium dotychczasowej ochrony prawnej i kilka takich widocznych tutaj na tej mapie dużych obszarów, Ziemia Chełmińska, Pałuki czy Puszcza Bydgoska, to są obszary wskazane z kryterium unikatowości. Proszę zwrócić uwagę na ten obszar właśnie Puszczy Bydgoskiej, czyli między Bydgoszczem a Toruniem, bo tutaj będzie właśnie kwestia tych problemów, które będę dalej Państwu przedstawiał. Jeśli chodzi o rekomendacje i wnioski, czyli kolejny ważny punkt, ważne jest, żeby podkreślić, że nie tylko dla tych wskazanych przed chwilą i pokazanych Państwu krajobrazów priorytetowych wskazaliśmy rekomendacje i wnioski. Tutaj jest pokazany zasięg przestrzenny obszaru województwa, dla którego określaliśmy te rekomendacje, czyli zagrożenia oraz rekomendacje i wnioski dotyczące ochrony i kształtowania krajobrazów. Rozporządzenie mówi wyraźnie, że oprócz krajobrazów priorytetowych dotyczy to też również wskazanych konkretnych form ochrony. I tu właśnie jest to rozróżnienie, czyli widzimy, że w województwie pokrywają się wskazania obszarowe dla krajobrazów priorytetowych z obszarami parków kulturowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, obszarów ochaków i obiektów UNESCO. I to też implikuje oczywiście kwestię formułowania rekomendacji i wniosków, czyli mamy na dwóch na przykład obszarach rekomendacje i wnioski dotyczące zarówno krajobrazów priorytetowych i o określonych form ochrony, co rzeczywiście będzie implikowało pewne problemy, o których dalej też powiem. Jeśli chodzi o formułowanie rekomendacji i wniosków, formułowaliśmy je w oparciu o oczywiście bardzo szczegółowo opisane w rozporządzeniu trzy główne przesłanki. Charakterystykę danego krajobrazu, czyli na przykład specyfikę położenia, wartości wymagające ochrony krajobrazowe, przyrodnicze lub kulturowe oraz potrzeby ograniczenia minimalizacji zagrożeń. Mogły to być zagrożenia zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne. No i tak, na slajdzie poprzednim tu jest jakby jeszcze przypomnienie, że rekomendacje i wnioski formułuje się nie tylko dla krajobrazów priorytetowych, ale dla określonych form ochrony. Łącznie jest to 685 krajobrazów, czyli jakby no, kart rekomendacji. Przykładową kartę przedstawię za chwilę. Jeśli chodzi o poziom jakby formułowania rekomendacji, jest to wyraźnie wskazane w rozporządzeniu. Są dwa poziomy formułowania rekomendacji, poziom regionalny oraz poziom lokalny. Tu mamy to wyraźnie jakby wskazane kolorami. Dla poziomu województwa kreujemy, określamy w kartach zadania polityki przestrzennej oraz zasady zagospodarowania przestrzennego. Dla poziomu lokalnego jako przykład, bo tutaj tych kwestii poruszanych w rekomendacjach jest więcej, to są tylko cztery przykładowe, jest kilkanaście. Tu mamy wytyczne odnośnie kierunków zmian w strukturze, zasady kompozycji, cechy dachów, elewacji, bo do takich szczegółów na poziomie lokalnym w tych kartach się schodzi. I na przykład wytyczne odnośnie walorów ekspozycji, jeśli chodzi o przedpola widokowe czy punkty widokowe. I tak wygląda przykładowa karta rekomendacji. Jedna z tych 600, jedna z tych kart, które jakby przygotowano dla 685 krajobrazów. Jak widzimy, nie wiem, czy tu widać będzie, jest poziom rzeczywiście dla poziom regionalny, poziom lokalny, ale ważne są też te kwestie, które są pod samą tabelą jakby tej karty. Tu wskazujemy na przykład obszary, dla których rekomendacje nie obowiązują. Wskazujemy, czy dany krajobraz jest priorytetowy, czy jest położony na terenie form ochrony przyrody. Akurat ta karta pokazuje właśnie ten przykład, o którym mówiłem, czyli ten krajobraz jednocześnie jest i priorytetowy, i jest w ochaku, z tego co widać. Jeśli chodzi o rangę prawną audytu, no to oczywiście implikuje to, co powiedziałem przed chwilą, poziom regionalny, poziom lokalny. Jeśli chodzi o poziom regionalny, zadania polityki sformułowane w tych rekomendacjach i zasady przenoszone są właśnie do planu zagospodarowania przestrzennego, o którym zresztą wspomniał pan marszałek. Również nowym jakby, też nowa kompetencja to jest de facto sejmiku, jeśli chodzi o audyt krajobrazowy. Audyt krajobrazowy będzie wpływał na plany ochrony parków krajobrazowych oraz na strefy na obszar ochronionego krajobrazu. Będą mogły być formułowane, a właściwie będą musiały być formułowane po przyjęciu planów ochrony choćby, strefy ochrony krajobrazu na podstawie obszarów widoku z punktów widokowych przed ekspozycji. I jest to prawo miejscowe, jest to nowa kompetencja sejmiku. Także to warto tutaj w tym momencie podkreślić, że audyt implikuje jakby nowe prawo, które uchwala się z poziomu sejmiku. Poziom lokalny, tutaj warto podkreślić, jesteśmy w momencie zmiany w ustawie, w ogóle w systemie planowania przestrzennego. Dlatego podkreśliłem to w lewym tutaj tym takim, powiedzmy, medełku. Wczoraj dosłownie weszła zmiana ustawy o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym, która jakby już no nie ma na poziomie gminy dokumentu w takiej formule, jeśli chodzi o wniesienie kwestii audytowych, podkreślam, bo on w okresie przejściowym w pewnym zakresie obowiązuje, ale mówię o audycie, nie ma już studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i mamy teraz plan ogólny, czyli trochę zataczamy koło. Plan ogólny był w czasach minionych, jest trochę w innej formie, ale rzeczywiście wchodzi plan ogólny, który jest prawem miejscowym. Warto podkreślić, to nie jest ranga tak jak studium. On będzie miał rangę prawa miejscowego I tu mamy jakby to, co audyt ma w tych dokumentach mieć, jak ma być ujęte, czyli plan ogólny. Określa się, uwzględniając rekomendacje i wnioski zawarte w audycie krajobrazowym. Tam są strefy planistyczne, czyli w tych strefach planistycznych trzeba to uwzględnić, określając te strefy. Oraz plan miejscowy, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zostaje i tu się uwzględnia granice i sposoby zagospodarowania krajobrazów priorytetowych i oczywiście jest uzgodnienie przez zarząd województwa w zakresie zawartości wyników audytu krajobrazowego. Artykuł 38a to jest po prostu zawartość audytu. No, tak jak tutaj było wspomniane, rzeczywiście audyt nie jest dokumentem prostym w odbiorze, jest dokumentem dosyć skomplikowanym. Jest to jakby struktura dokumentu, to jest, czyli to jest załącznik numer 2 tej uchwały. Tak? Tutaj jakby widzimy strukturę tego dokumentu. Pewne elementy są powtarzalne, ale rzeczywiście jest ponad 4000 plików tekstowych, tabelarycznych, graficznych, wektorowych, które łącznie stanowią 2,3 giga danych. Ten dokument z racji nawet z konstrukcji rozporządzenia no nie jesteśmy w stanie przedstawić w formie papierowej. On po prostu będzie funkcjonował w formie elektronicznej. Taka jest specyfika tego dokumentu. To też chyba się wpisuje w tą zmianę, o której wcześniej wspomniałem, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ponieważ tam też już funkcjonują tam pewne elementy tych dokumentów planistycznych na poziomie lokalnym będą funkcjonowały tylko w formie elektronicznej, więc to chyba jest jakby pewien trend, jeśli chodzi o cyfryzację planowania przestrzennego. Z racji... tutaj tego nie ma, a szkoda. To może tylko powiem o tym. Z racji właśnie skomplikowania tego dokumentu przygotowaliśmy taką mapę interaktywną. Ona oczywiście będzie dostępna. Taki jakby mini geoportal, który będzie pozwalał na sprawdzenie w danej części województwa, jakie formy, czy krajobraz priorytetowy, czy jakaś forma, czy jakieś zagrożenia obowiązują, również z poziomu gmin, czyli będzie można sobie wybrać na przykład gminę i będzie można sprawdzić, co w danej gminie wynika z zapisów krajobrazu priorytetowego. Jeśli chodzi o etap formalny, trzeba przypomnieć, czyli kwestie opiniowania audytu krajobrazowego. Organy opiniujące, konserwator zabytków, RDOŚ, dyrektorzy parków krajobrazowych, rady gmin. Było 30 dni czasu na wyrażenie opinii, w tym jeśli opinia nie została wyrażona, uznaje się za pozytywne. Etap opiniowania rozpoczął się 22 czerwca. 8 czerwca został oczywiście przyjęty wcześniej przez zarząd. I zgodnie z tym, co powiedziałem przed chwilą, został skierowany do właściwych organów projekt audytu. Tak wygląda kwestia odpowiedzi rad gmin, jeśli chodzi o etap opiniowania. Odpowiedziały organy, jeśli chodzi o regionalny program, Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska i Konserwatora Zabytków. No, dwóch dyrektorów tylko odpowiedziało, jeśli chodzi o dyrektorów parków, czyli tak jak tu widzimy, dyrektor Górzniewsko-Lidzbarskiego Parku oraz dyrektor Krajańskiego Parku Krajobrazowego. Wprowadzono oczywiście zmiany wynikające z etapu opiniowania. Co jakieś istotne zmiany warto tutaj powiedzieć. Dodano obszary z widoku z punktów widokowych, wyznaczono obszary bezpośredniego otoczenia obiektów w ocechach unikatowych oraz skorygowano, doprecyzowane brzmienia niektórych rekomendacji. To są takie najistotniejsze zmiany, które zostały wprowadzone na etapie opiniowania. I oczywiście po etapie opiniowania nastąpił etap wyłożenia do publicznego wglądu. 31 maja tego roku Zarząd Województwa przyjął projekt audytu, skierował go do wyłożenia. Wyłożenie odbyło się w dniach 12 czerwca, 12 lipca. Uwagi można było składać jeszcze 14 dni po tym okresie, czyli łącznie do 26 lipca. Dodatkowym elementem, który jakby wynikł z rozmów też na zarządzie, jeśli chodzi o jakby no właśnie skalę, rolę potencjalną audytu krajobrazowego, tu była inicjatywa pana marszałka, żeby powołać taki zespół konsultacyjny, bardzo szeroki zespół konsultacyjny, który jakby wypowie się na temat roli, przyszłej roli audytu krajobrazowego, do czego można go powiedzmy wykorzystać. Tak jak widzimy, 34 osoby z bardzo różnych środowisk naukowych, samorządowych, organizacje pozarządowe, lokalne grupy działania i Rzeczywiście odbyły się 3 spotkania, 16 lipca, 27 lipca, 16 czerwca, 27 czerwca, 10 lipca. Tu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego odbyło się 3 spotkania, bardzo, bardzo rzeczywiście owocne spotkania, bardzo jakby duża aktywność była członków zespołu, jeśli chodzi o wskazywanie pewnej roli, przyszłej roli audytu krajobrazowego. Z takich dwóch elementów, które warto chyba podkreślić w tym momencie, wydaje mi się, że jest kwestia, podkreślano rolę potencjalną edukacyjną audytu krajobrazowego. Ona rzeczywiście zawiera bardzo dużo materiałów diagnostycznych i też na to zwrócono uwagę oraz kwestii promocji jakby krajobrazu i wartości krajobrazu, walorów krajobrazu i w ogóle tego, że warto krajobraz chronić. To też tutaj dostrzeżono potencjalną rolę audytu krajobrazowego właśnie w promowaniu krajobrazu jako takiego. To wychodzi poza w ogóle jakby formułę prawną audytu, ale tak podkreślano, że tu audyt można do tego wykorzystać. I etap wyłożenia do publicznego wglądu. Wpłynęło łącznie 78 uwag, 57 uwag uwzględniono, 21 nie uwzględniono. To jest lista podmiotów, które złożyły te uwagi. Jest ich pozornie mało, ale zwrócić trzeba uwagę na bardzo dużą różnorodność tych podmiotów. Najwięcej złożył prezydent miasta Bydgoszczy, 23 uwagi. No ale są tutaj widać jednostki samorządu terytorialnego, spółki, stowarzyszenia, osoby fizyczne i dyrektorzy parków krajobrazowych generalnie. Jeśli chodzi o zgłoszone uwagi, które zostały uwzględnione, to tutaj jest taka lista, co uwzględniliśmy. No jak widać, jest kwestia czytelności tabeli, modyfikacji, uzupełnienia zagrożeń, zmiany kart rekomendacji. Tu warto podkreślić dwa elementy. Modyfikacje, uzupełnienie zagrożeń oraz dodanie nowych punktów widokowych. To są jakby elementy wzmacniające audyt krajobrazowy i to ciekawe, że na etapie wyłożenia podmioty składały takie wnioski, które najczęściej niestety formuła jest taka, żeby ewentualnie pewne zapisy zmiękczyć, a tu się jednak wskazuje na wzmocnienie treści audytu. To jest warte, mi się wydaje, podkreślenia. I oczywiście clue, czyli załącznik numer 1 uchwały, która dzisiaj jest tutaj Państwu prezentowana, czyli tabela uwag nieuwzględnionych. Uwagi nieuwzględnione dotyczą rekomendacji ograniczających możliwości rozwojowe gmin, sprzecznych z uwagami uwzględnionymi. Czyli chodzi o to, że uwagi się wzajemnie wykluczały. Chodziło po prostu o całkowitą ochronę Puszczy Bydgoskiej na przykład. To te uwagi wiadomo, że z automatu musiały być nieuwzględnione. Wyłączenie terenów z granic krajobrazu priorytetowego, które są położone na obszarze chronionego krajobrazu Wydmy Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej, część wschodnia i zachodnia. To jest właśnie ten teren, o których tutaj już kilka razy była mowa. Te z racji właśnie metodyki audytu, no nie można było tego zrobić. Uwagi niezasadne, inne uwagi, które rzeczywiście nie mogły być uwzględnione, co wynikało z metodyki oraz działań, na które audyt nie ma wpływu. Czyli termin przyjęcia uchwały w sprawie Nadwiślańskiego, na przykład Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego albo określenie zasad ładu przestrzennego. I warto powiedzieć właśnie o tym problemie, który wystąpił rzeczywiście po 28 sierpnia, jakie nastąpiły zmiany. To jest jedyna zmiana, która jest widoczna zarówno w załączniku numer 1, czyli w tej tabeli uwag nieuwzględnionych oraz w jednej karcie rekomendacji oczywiście, w karcie rekomendacji dotyczącej tego obszaru Puszczy Bydgoskiej. Dodano tutaj 3 elementy. Określono gminy, na terenie których ma być realizowane planowane przedsięwzięcie, czyli miasto Bydgoszcz, gmina Nowa Wieś Wielka i gmina Solec Kujawski. Doprecyzowano zapisy, jeśli chodzi o nazwę planowanego przedsięwzięcia, Park Przemysłowy im. Nowo, oraz doprecyzowano taki zapis, że odstępstwo od obowiązywania rekomendacji będzie miało miejsce również, gdy tereny zostaną wyłączone z granic obszaru chronionego krajobrazu. Przypominam to, co prezentowałem na pierwszym slajdzie. Audyt jest na 20 lat i chodzi o to, żeby wszelkie możliwe warianty tutaj tych zapisów jakby uwzględnić w tym odstępstwie, które jest tutaj prezentowane, które będzie też na karcie rekomendacji. Taka była idea, żeby mimo tego, że formalnie z racji metodyki uwagi są nieuwzględnione, de facto wnioskodawcy, no właśnie, pan marszałek o tym wspomniał, zgadzają się na te zapisy. Było to dyskutowane, były spotkania na ten temat. Zarówno Nowa Wieś Wielka, bo to są dwa podmioty, Nowa Wieś Wielka i Strefa Ekonomiczna. Nowa Wieś Wielka, powiedzmy nie na piśmie, a Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna na piśmie dała takie zapewnienie, że te uwagi ich jakby no satysfakcjonują. Wystąpił jeszcze aspekt taki, że Rada Miasta Torunia złożyła 27 lipca uchwałę z żądaniem o uwzględnienie opinii w projekcie audytu. Jest taka możliwość prawna z etapu opiniowania. Jeśli uwagi zostały nieuwzględnione, Rada Miasta może złożyć żądanie, żeby sejmik indywidualnie rozpatrzył. Ale tu trzeba podkreślić, że wszystkie uwagi, które zostały zawarte w tej uchwale, zostały uwzględnione w treści projektu, więc jakby nie wystąpiła ta potrzeba prawna. Krótkie przypomnienie, jeśli chodzi o etapy sporządzania. No rzeczywiście trwało to długo. 2017 rok to było przystąpienie do sporządzenia na poziomie tutaj województwa. No ale faktycznie przypomnę, że rozporządzenie dopiero pojawiło się w 2019 roku, czyli no 2019-2023. No około, powiedzmy, te główne prace trwały około 4 lat. I jesteśmy na etapie no właśnie głosowania i tu jest przypomnienie jakby aspektów prawnych, które tutaj mogą wynikać. Pierwszy aspekt, o którym przed chwilą wspomniałem, czyli na zgłoszone przed uchwaleniem audytu żądanie gminy, której opinia nie została uwzględniona w projekcie, sejmik rozstrzyga. Tego przypadku w naszej sytuacji nie ma, czyli uchwała Rady Miasta została całkowicie jakby skonsumowana pozytywnie w projekcie audytu. I w tym momencie mamy z prawej strony ten opis, dwa załączniki, czyli uchwała, audyt krajobrazowy, uchwala sejmiku województwa, rozstrzygają jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag nieuwzględnionych przez zarząd województwa, czyli załącznik numer 1 i załącznik numer 2. To z mojej strony tyle. Jeśli będą jakieś pytania, ja albo postaram się odpowiedzieć, albo ewentualnie będą szczegóły, to tutaj kolega Sławomir Franc, który prowadził ten temat. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. To w takim razie przechodzimy do dyskusji. Proszę o zadawanie pytań Państwu radnym. Dobrze, na razie mamy jedno. Ja też się zgłoszę, co chyba z tego swojego. Dobrze, Pan Radny Hildebrand.
Chciałem się dowiedzieć, kto ten audyt robił, czy to jest firma zewnętrzna, czy tylko sami jako wydział robiliście to i po prostu czy to celowo było na okres wakacji, że gminy w zasadzie praktycznie się nie wypowiedziały na temat tego audytu, czy to celowo było ten termin na czas wakacji wydany? No i czy to nie będą dla przedsiębiorców następne ograniczenia celem prowadzenia inwestycji, bo ja to tak odbieram. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pierwsze pytanie, nie. Nie było tutaj sytuacji takiej, że to było zlecenie zewnętrzne. Wykonało Biuro Planowania Przestrzennego całkowicie. No potencjalne koszty byłyby wysokie. Jak tam na początku były dyskusje o cenach, to rzeczywiście to wchodziły w grę no, duże sumy, tam ponad milion na pewno, ale to my wykonaliśmy sami. Na początku było niewielkie zlecenie na taką ekspertyzę tutaj profesora UMK, jeśli chodzi o metodykę, ale to były kwoty tam 20 tysięcy chyba czy 30, nie pamiętam dokładnie. To były bardzo małe kwoty, a później cały ten audyt wykonaliśmy sami w Biurze Planowania. To pierwsza odpowiedź. Druga kwestia, rzeczywiście były takie głosy. Ja nawet tutaj pamiętam głos przewodniczącego Krupy. Rzeczywiście niefortunnie się złożyło, przyznaję, że etap opiniowania nastąpił w okresie 23 czerwca, 23 lipca, ale od razu też powiem, że mieliśmy od razu telefony z gmin, sporo było tych telefonów i nawet spotkania mieliśmy z gminami, które jakby wyjaśniały kwestię, czy w ogóle Rada Gminy musi się zwoływać i dzięki tym jakby kontaktom też Rady Gminy stwierdzały, że no nie ma potrzeby, ponieważ albo nie ma ich w krajobrazach priorytetowych, albo pewne kwestie zostały wyjaśnione. Ale przyznaję, były takie głosy, jak Pan Radny tutaj wspomniał. Nie było to specjalnie, wynikało to po prostu no, z trybu prac i tak to się nieszczęśliwie złożyło. Jeśli chodzi o ostatnią kwestię, no tak jak każdy dokument dodatkowy, teoretycznie jest to prawda, ale mi się wydaje, że on wpisuje się w pewną logikę tego, co pan marszałek podjął. Krajobraz, nie tylko krajobraz, ale pewne walory środowiska mają coraz większą rolę, jeśli chodzi o jakość życia. I jeśli gminy będą świadomie korzystać z tych rekomendacji, wniosków, to nie jest prawo miejscowe, podkreślę. Audyt nie jest prawem miejscowym, czyli nie ma takich sztywnych reguł, jeśli chodzi o przenoszenie do dokumentów na przykład lokalnych. to wydaje mi się, że nie ma takiego ryzyka. Zawsze oczywiście mogą być pojedyncze przypadki, no duże inwestycje, tak, bardzo duże jakieś, nie wiem, inwestycje na przykład w polach widokowych, jakieś hale czy zakłady produkcyjne, tak, ale wcale to nie znaczy, że to jest zero-jedynkowy temat, bo to jest, przypomnę, rekomendacja, jak tutaj brzmi, czyli to są rekomendacje dla na przykład gmin, to nie jest nakaz, to nie jest, nic tu się nie określa, to się uwzględnia, planując dokumenty lokalne. To tyle mogę jakby ogólnie odpowiedzieć.
Dobrze, dziękuję bardzo. Pan radny Gawęda.
Jeżeli chodzi o zastrzeżenia, pamiętam na komisji, dotyczyły przede wszystkim strefy bydgoskiej, mówimy tu o Emilianowie. Tam była sprawa, dotyczyła tego, że lęk przed ekologami, a tego rodzaju inwestycja potrzebuje szerokiej akcji propagującej tą inwestycję. Ona jest zresztą ważna do całego regionu i wiele ośrodków też na to czeka, żeby bezkonfliktowo można było tą strefę rozwijać. Te rozwiązania, które Państwo przedstawiacie, no, nie są może aż tak daleko idące, jakbyśmy oczekiwali. No ale jeżeli władze strefy Bielą akceptują, no zarazem biorą na siebie odpowiedzialność i miejmy tylko nadzieję, że nie będą unikać szerokiej akcji propagującej ten obszar, bo biznes potrzebuje, inwestorzy potrzebują i muszą mieć sygnał wysłany, że nie będzie żadnych problemów. Dziękuję bardzo.
No, mogę tylko potwierdzić, że mieliśmy rozmowy osobiste, byliśmy tutaj w siedzibie też strefy i rzeczywiście strefa na piśmie, ale to z rozmów wynikało. Wytłumaczyliśmy po prostu, jaka jest specyfika tych zapisów. Nie chodziło rzeczywiście chyba, żeby pokazywać, tylko żeby zapewnić możliwość. Strefie to wystarcza, cały ten aspekt został wyjaśniony i tak jak powiedziałem, w perspektywie naprawdę tych 20 lat ten zapis tu uwzględnia każdy wariant możliwy, który tu jest, czyli kwestie krajobrazów priorytetowych, OHAK-u, ewentualnej zmiany granic i tak dalej. Tutaj nie ma jakby kwestii, która nie została w tych zapisach uwzględniona.
Dobrze, dziękuję. Ja też chciałbym dwa słowa. Znaczy tak, jeżeli chodzi o... Możemy zmienić? Dobrze, dziękuję. Jeżeli chodzi o ten niefortunny okres konsultacji, rzeczywiście dwukrotnie, bo i w zeszłym roku to wypadło w wakacje, kiedy były pierwsze samorządowe i w tym roku również. I tutaj taka moja ogólna uwaga do tego, żeby unikać tego typu trudnych. Widzieliśmy też po prezentacji, że mało uwag samorządów wpłynęło. Generalnie mało uwag wpłynęło, najwięcej jakby z miasta Bydgoszczy zostało podkreślone. No to zrozumiałe, bo miasto Bydgoszcz ma miejską pracownię urbanistyczną, która ma wielu pracowników i merytorycznie, czy jest okres urlopowy, czy nie jest w stanie się nad tego typu dokumentami pochylić. Wiemy też, że ten dokument oddziaływuje później na dokumenty planistyczne, studyjne i miejskie plany zagospodarowania przestrzennego, stąd widząc ogrom tego dokumentu i jaką pracę Państwo musieliście wykonać. Ja sobie zdaję sprawę, że no, objąć tak ważnym dokumentem i ustaleniami całe województwo jest trudno i teoretycznie w interesie Państwa, którzy go przygotowali, powinna być duża liczba uwag, które potencjalnie mogły być złożone. Więc tylko taka uwaga ogólna, bo z drugiej strony po tej łyżce dziegciu chcę powiedzieć i podziękować za też otwartość i właśnie taką merytoryczną pracę w okresie, już pani przewodnicząca, zwalniam fotel.
W tym okresie właśnie chociażby wakacyjnym, kiedy to trzeba było nad tymi uwagami pracować, ale też rozmawiać chociażby o Emilianowie, gdzie rzeczywiście początkowe zapisy mogły stanowić pewne ograniczenie i też niepewność dla potencjalnych inwestorów. Ja miałem też okazję i przyjemność brać udział w tych rozmowach i wiem, że rzeczywiście w bardzo dobrej atmosferze z panami dyrektorami, zespołem Biura Planowania i panem dyrektorem Stańczykiem szukaliśmy najlepszych rozwiązań i to rozwiązanie, które jest zaproponowane, jest takim rozwiązaniem, które nie wyłącza i nie ogranicza żadnych możliwości, dlatego że strefa ekonomiczna też do końca nie wiedziała, czy bardziej chce 300, 400, 700, 1000 hektarów i dokładnie w którym miejscu, bo te ilości się gdzieś tam zmieniały. Natomiast wpisanie czegokolwiek na twardo, na sztywno mogłoby być ograniczające w przyszłości. Teraz mamy elastyczność i tak naprawdę decyzje zależą od sejmiku, który będzie musiał zmienić uchwałę krajobrazową i tym samym otwierać, być może etapowo, być może na przestrzeni kolejnych lat, zależnie od tego, jaka będzie potrzeba, ale tak jak powiedziałem, ogólna uwaga to prośba, żeby przy tego typu dokumentach, teraz będziemy procedować plan zagospodarowania przestrzennego województwa, żeby unikać jakby konsultacji w okresie wakacyjnym, bo to bardzo mocno ogranicza gminom możliwość zajęcia stanowiska z uwagi na ograniczone kadry i niezwoływanie sesji chociażby w okresie letnim często w małych gminach, ale ogólnie to bardzo dziękuję za to wszystko, co udało się ostatecznie wypracować właśnie w takiej drodze dialogu i szukania rozwiązań. Dziękuję.
Dziękuję bardzo i pan marszałek Piotr Sobecki.
Dziękuję bardzo. Ja jedynie chciałbym podziękować zespołowi naszej pracowni za ten wkład ogromnej pracy, bo przygotować taki dokument, gdzie mamy przeszło wyszczególnionych i opisanych 600 obszarów chronionego krajobrazu, nie obszarów chronionego krajobrazu, ale które będą objęte audytem. No i ujęcie tego w jednym dokumencie wszystkiego, całej tej syntezy, no naprawdę nie jest łatwą sprawą. Też z tego powodu nie zlecaliśmy na zewnątrz opracowania, mając fachowców w naszej pracowni. Uważam, że nie ma lepszych w regionie, aby tego typu dokument właśnie we współpracy i znając uwarunkowania społeczne, gospodarcze, oczekiwania samorządów, w tych warunkach taki dokument przygotować. Może tych uwag było mało, dlatego że był okres wakacyjny, ale śmiem powiedzieć, twierdzę, że dlatego było tak mało, ponieważ my wiemy, co w trawie piszczy i wiemy, jakie oczekiwania, jakie na podstawie naszej już wieloletniej współpracy z samorządami różnych szczebli są i zostały one uwzględnione. Chcę jednak też dodać, że to jest początek drogi. Uchwalenie tego dokumentu będzie skutkować z naszej strony bardzo, no, w tej chwili dużą odpowiedzialnością za to, jak krajobraz i zasoby przyrodnicze, ale nie tylko, i kulturowe są w regionie chronione. Jest to materiał, który daje nam podstawę do prowadzenia na szeroką skalę takiego procesu edukacyjnego i uświadamiania nam sobie nawzajem, jak ważnym dziedzictwem dysponujemy i dlaczego powinniśmy je chronić. Tutaj pojawiały się głosy, że to przecież jest dokument, który ograniczy rozwój gospodarczy. No, oczywiście w jakim zakresie inwestycyjnym być może, ale to my jako mieszkańcy tego województwa powinniśmy sobie zdecydować, w jakim regionie chcemy żyć. Czy w regionie zabetonowanym, regionie, gdzie zmienia się krajobraz, środowisko naturalne na nienaturalne, gdzie powstają bohomazy architektoniczne, dominanty architektoniczne, które niszczą w promieniu wielu kilometrów przestrzeń. Ja wiem, że jest różna wrażliwość w tym zakresie, ale musimy ją zmieniać, moim zdaniem, ponieważ bogactwo, jakim dysponujemy, czasami sobie tego nie uświadamiamy, jest ogromne zasoby glebowe, zasoby leśne, łąki, różne przestrzenie, które są charakterystyczne tylko dla naszego regionu. My do nich się może przyzwyczailiśmy, a one stanowią o wartości naszego województwa. Jeżeli chcemy zrównoważony proces rozwoju prowadzić, ten dokument nam pozwala na dobrą, merytoryczną rozmowę z mieszkańcami gmin, powiatów. Nie chodzi o to, żeby narzucać, ale chodzi o to, żeby na tej podstawie uświadamiać sobie wzajemnie i podejmować rozsądne decyzje. Właśnie miejscowe plany zagospodarowania nas szczególnie interesują. My nie mamy poza tymi narzędziami opiniodawczymi żadnego narzędzia, chociaż ten akurat audyt daje nam trochę większe możliwości wchodzenia w te obszary. Sądzę, że z perspektywy województwa, gdzie mamy inną perspektywę niż lokalną, lepiej będzie zarządzać przestrzenią i pomagać, po prostu pomagać samorządom w wyborze drogi rozwoju, które nie zawsze muszą się wiązać z industrializacją, zniszczeniem środowiska i tak dalej. Wręcz odwrotnie, często powinny się wiązać z zachowaniem dziedzictwa i przyrodniczego, i kulturowego, przypomnę. Ono jest niezwykle ważne. My się koncentrujemy, kiedy przygotowujemy decyzję o pomocy, na przykład w zakresie dotacji dla właścicieli zabytków, na tych zabytkach, które no, są ewidentne i wiemy, że to jest gotyk, nie wiem, różne okresy, które wiemy, że należy cenić, ale spójrzmy na przełom XIX, początek XX, a i okres wiecelecia XX, a nawet powojenne czasy, to już też jest dziedzictwo kulturowe, które często powinniśmy dbać o nie, zadbać i sobie wzajemnie uświadamiać, jak jest ważne. Więc ten harmonijny rozwój, gdzie będziemy mogli zachować obydwa obszary i rozwijać je, wzbogacać, czyli przyrodnicze i kulturowe, ten dokument nam pozwala w sposób jeszcze bardziej efektywny chronić. I bardzo się cieszę i dziękuję wszystkim Państwu, którzy dzisiaj przyjęliśmy ten wniosek do porządku. Będziemy mogli go potem uwzględnić w Wojewódzkim Planie Zagospodarowania Przestrzennego, że takie decyzje podejmujecie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan Przewodniczący Michał Krzemkowski.
Także uważam, że krajobraz, bardzo dobrze, krajobraz jest dzisiaj traktowany jako wielka wartość i dobro kulturowe i cywilizacyjne i dobrze, że taki dokument przyjmujemy. To jest ruch w bardzo dobrą stronę. Żałuję, że rzeczywiście ten dokument tak krótko jest jak gdyby dla nas jako radnych dostępnych i przyznam szczerze, że ja się nie byłem w stanie zapoznać z całym tym dokumentem i nie jestem w stanie określić czy i rozwiać tych wątpliwości, które mogłyby powstać w stosunku do pewnego rodzaju przedsięwzięć gospodarczych, które mogłyby się zdarzyć na terenie naszego województwa. Cieszę się niemniej, że udało się przynajmniej wyjaśnić tą sprawę portu w Emilianowie i tutaj też dzięki osobistemu zaangażowaniu pana radnego Romana Jasiakiewicza, który dbał o to, żeby te zapisy były jednak konkretne i jednoznaczne i przynajmniej z tego punktu widzenia mogę dzisiaj głosować bez wątpliwości, będąc w głębokiej wierze, że rzeczywiście te zapisy nie udaremnią tej inwestycji. Natomiast co do reszty regionu, takiej pewności nie mam. Wierzę głęboko, że tak jest i że jeżeli nawet by się takie przeszkody pojawiły w kwestii harmonijnego współistnienia gospodarczych przedsięwzięć, a jednocześnie troski o otaczający nas świat i krajobraz, że ten dokument będzie można też w odpowiednim zakresie zmodyfikować, tak aby on nigdy rozwoju nie blokował. Także cieszę się, że to głosujemy i głosuję dzisiaj z pewnymi nadziejami na przyszłość. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan Przewodniczący Marek Hildebrandt.
Chciałem zwrócić uwagę, że tak jak wyznaczano parki krajobrazowe i gminy nie zabierały uwag, potem jak próbowały coś zrobić, to wtedy było zdziwienie i do dzisiaj trudno gdziekolwiek zmienić te granice. Tak samo z tym dokumentem będzie, że jak przyjdzie czas, to dopiero się wszyscy obudzą, bo gminy nie mają służb, nie mają ludzi, którzy by mogli się tym zająć. I chciałem Państwu powiedzieć, że zmiana planu zagospodarowania, na przykład ja mam taki problem w Brodnicy na ulicy Podgórnej. Właściwie 4 lata próbuję taki drobną zmianę i właściwie to utknęło w służbach tutaj w urzędzie. Także to nie jest tak, że zmienimy jak będzie trzeba. Gdzie indziej to postawią fabrykę już, a my czekamy na zmianę planów. Tak od strony przedsiębiorców to wygląda. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy będzie się pan jeszcze odnosił?
Mogę, nie wiem, jeśli chodzi o, bo to może być niekoniecznie po stronie biura, bo różne tutaj jednostki czy departamenty uwzględniają, zależy w jakim zakresie. Mogę to sprawdzić po prostu, panie radny. Nie jestem w stanie teraz odpowiedzieć, ale zobaczę. Ulica Podgórna, Brodnica, zobaczę, czy to jest kwestia zakresu Biura Planowania. Niekoniecznie, ale mogę to sprawdzić, tyle mogę powiedzieć. Jeszcze jedna kwestia, będziemy drudzy. Dopiero to jest taki trudny dokument, że po Wielkopolsce będziemy drugim województwem w Polsce, które uchwali audyt krajobrazowy, jeśli państwo oczywiście to zrobią. Taka jeszcze informacja.
Dziękuję bardzo. Zamykam w takim razie dyskusję. Przystępujemy do głosowania uchwały w sprawie audytu krajobrazowego dla województwa kujawsko-pomorskiego, projekt zarządu województwa, druk numer 122/23. Kto z pań i panów radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Podaję wynik głosowania. 23 głosy za, bez głosów przeciwnym, przy jednym głosie wstrzymującym się. Sejmik podjął wyżej wymienioną uchwałę. Przed nami następny punkt porządku obrad, który przewiduje rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej, edycja 2023, projekt zarządu województwa, druk numer 119/23. Państwo radni otrzymali projekt uchwały, a Komisja Budżetu i Finansów oraz Komisja Sportu i Turystyki pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Otwieram dyskusję. Nie widzę chętnych do zabrania głosu. W takim razie przystępujemy do głosowania uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej, edycja 2023, projekt zarządu województwa, druk numer 119/23. Kto z pań i panów radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję bardzo. Podaję wyniki głosowania. 24 głosy za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Sejmik podjął wyżej wymienioną uchwałę. Przed nami następne punkty porządku obrad, które przewidują rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2023-2039. Projekt zarządu województwa, druk numer 120/23. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu województwa na rok 2023. Projekt zarządu województwa, druk numer 121/23. Państwo radni otrzymali projekt uchwał. Proponuję łączną nad nimi dyskusję. Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała wyżej wymienione projekty uchwał. Poproszę skarbnika województwa pana Pawła Adamczyka o przedstawienie projektów uchwał. Otwieram dyskusję. Proszę bardzo, pan skarbnik.
Pani przewodnicząca, szanowni państwo radni, jeżeli chodzi o zmiany do budżetu, jest zmniejszenie dochodów i wydatków o 46 milionów złotych. Strona dochodowa jest zwiększenie wydatków o 15 milionów złotych. Wynika to z dodatkowej subwencji, zwiększenia subwencji zgodnie ze zmianą ustawy o dochodach. Jeżeli chodzi o budżet środków europejskich, jest zmniejszenie o 46 milionów złotych i z pozostałych dochodów jest zmniejszenie o 16 milionów złotych. Jeżeli chodzi o zmniejszenie dochodów z budżetu środków europejskich o te 46 milionów złotych, dotyczy to tych projektów drogowych, o których wspominał pan dyrektor Dąbrowski, plus przekwalifikowanie jednego projektu tutaj w Toruniu, jeżeli chodzi o projekt Korczaka. Ten projekt, jeszcze wspomnę o nim przy wydatkach, był pierwotnie realizowany ze środków unijnych. W związku z tym, że nie ma możliwości jego zakończenia, będzie przekwalifikowany na projekt ze środków własnych. I pozostałe dochody, jeżeli chodzi o zmniejszenie, dotyczy przeniesienia środków, które dotyczą pomocy finansowej z miasta Bydgoszczy w związku ze zbudową czwartego kręgu Opera Nowa w Bydgoszczy. Zgodnie z ustaleniami tutaj z miastem następuje przeniesienie tych środków na rok następny zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Jeżeli chodzi o stronę wydatkową, najistotniejsze zmiany, jeżeli chodzi o pozostałe zadania, tutaj jest zwiększenie o 8,5 miliona złotych na utrzymanie dróg. Jeżeli chodzi o zakup akcji i udziałów, dotyczy to kolejnych spółek. Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy, zwiększenie o 2,2 miliona złotych na dokapitalizowanie w związku z realizacją projektów Obserwatorium Gospodarczego w Bydgoszczy. Objęcie udziału w Kujawsko-Pomorskim Funduszu Rozwoju w wysokości 2 milionów złotych w związku ze zmianą siedziby. Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych 3,3 miliona złotych. Odkupienie udziałów od Banku Gospodarstwa Krajowego. Jest to transakcja praktycznie po cenie nominalnej i dzięki temu z 50,22% będziemy mieli udziały w tym podmiocie 99,6%. I objęcie udziałów jeżeli chodzi o Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne, jest to przekwalifikowanie podręczeń, czyli tak jak robimy tradycyjnie każdego roku, ze spłaty, które były dokonane na podwyższenie udziałów. Jeżeli chodzi o inwestycje wieloletnie, to zmniejszenie jest o 60,5 miliona złotych. Najistotniejsze dotyczą właśnie projektów drogowych wspomnianych przez pana dyrektora Dąbrowskiego, plus przeniesienie środków, jeżeli chodzi o rozbudowę czwartego kręgu i parkingu. Jest to przeniesienie zgodnie z harmonogramem łącznie o 28 milionów złotych. I projekty RBO-skie. Najistotniejsza zmiana dotyczy przekwalifikowania inwestycji, jeżeli chodzi o Korczaka, tak jak powiedziałem, no ta inwestycja w związku z problemami z wykonawcą KWK Construction będzie przeniesiona jako zadanie własne, w związku z powyższym zostaje przekwalifikowana na projekt finansowany ze środków własnych i zostaje zdjęta ze środków RPO-skich. I jeżeli chodzi o nową perspektywę, jest zmiana o 7 milionów złotych. Tutaj mieliśmy środki zabezpieczone na pomoc techniczną. W związku z tym, że te środki z pomocy technicznej jeszcze z tej perspektywy wystarczą na dokończenie, no przenosimy tą pulę środków już do wykorzystania na lata następne. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo i proszę, otwieram dyskusję. Pan przewodniczący Michał Przemkowski.
Chciałbym tylko uściślić panie skarbniku, bo mówi pan, że pieniądze na operę nową będą wydane w przyszłym roku, te 28 milionów, a tu jest zapisane, że są przewidziane do wydatkowania na lata następne. W związku z tym, czy wydamy je w przyszłym roku, czy to się jeszcze przedłuży na lata następne?
Proszę bardzo.
Ostatecznie, jak będzie, dokładnie będziemy wiedzieli przy projekcie budżetu. Na razie napisaliśmy, żeby było bezpiecznie napisane na lata następne, zgodnie z harmonogramem i z wnioskiem tutaj, który był uzgodniony między operą i miastem Bydgoszcz.
Proszę bardzo.
No, mamy te zmiany dotyczące inwestycji drogowych, prawie w każdej poprawce budżetowej. To zostało w większości wyjaśnione. Ubolewam, że mamy kolejny milion na promocję województwa. To się wydaje się to worek bez dna. Natomiast no, rezygnujemy z pewnych prac nad aktualizacją planu zrównoważonego rozwoju zbiorowego transportu publicznego. Ja o tę aktualizację parokrotnie pytałem na sesji. W związku z tym chciałem zapytać, czy to zdjęcie tego miliona spowoduje, że ten dokument będzie aktualizowany dopiero w przyszłym roku? Jaka jest jego przyszłość?
Proszę bardzo, za chwilę.
Dokument będzie aktualizowany w związku z tym, że nie ma możliwości wydatkowania tych środków. One znajdą się w projekcie budżetu i będą wydatkowane w roku następnym. Natomiast prace trwają, natomiast tak jak powiedziałem, no, fizycznie nie ma możliwości wydatkowania tych środków. Natomiast ten dokument musi powstać, tym bardziej, że z tym dokumentem są związane wszystkie inne uwarunkowania, jeżeli chodzi o transport publiczny.
Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę pani marszałek Aneta Jędrzejewska.
Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o ten plan, to on jest realizowany. Tak jak ostatnio pan marszałek mówił, w tej chwili trwają konsultacje. Te konsultacje kończą się w dniu jutrzejszym i zrobiliśmy to siłami departamentu. Natomiast taką szczegółową analizę, jeżeli chodzi o połączenia, będziemy robić w przyszłym roku i tak jak pan skarbnik wyjaśnił, te środki znajdą się po prostu w przyszłym roku. Także nie ma żadnych obaw, że te prace się zatrzymały. My zrobiliśmy je siłami departamentu.
Proszę bardzo. Rozumiem, że ad vocem pan przewodniczący.
Tak, to ad vocem.
No to dobrze, dobrze, proszę.
W związku z tym pytanie moje, gdzie informacje na temat tych konsultacji można znaleźć? Na stronie urzędu? Na stronie internetowej urzędu, tak?
Dobrze i proszę bardzo, pan radny Rafał Sobolewski.
Ja tutaj korzystając, że mam taki punkt dotyczący wieloletniej prognozy finansowej, dzisiaj na Komisji Skarg i Wniosków mieliśmy taką sytuację, że rozpatrywaliśmy skargę jednego z mieszkańców, który został poproszony o to, aby uiścił zaległą opłatę zajęcia pasa drogowego. I na to chciałem zwrócić uwagę, na to, że my jako ci, którzy zarządzają drogami wojewódzkimi, zwróciliśmy się do niego o tą płatność zaległą dopiero po 4 latach. Co ma moim zdaniem bardzo duże znaczenie, dlatego że jeżeli po pierwsze nie mamy świadomości, a po drugie nie egzekwujemy tych opłat w dobrym terminie, to może mieć to wpływ na to, jak wygląda projekt budżetu i tego, co się dzieje, jeżeli chodzi o finanse. W związku z czym ja mam taką prośbę, trochę reasumując to, co dzisiaj było powiedziane podczas Komisji Skargi i Wniosków, aby poprowadzić tak te prace, które zmierzają do tego, że monitorujemy to, co się dzieje, jeżeli chodzi o te opłaty, a jednocześnie wyciągamy wnioski z tego faktu, że ktoś tych opłat nie uiszczył.
Dziękuję bardzo. Jeżeli nie ma chętnych do zabrania głosu, zamykam w takim razie dyskusję. Przystępujemy do głosowania uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2023-2039. Projekt zarządu województwa, druk numer 120/23. Kto z pań i panów radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Podaję wyniki głosowania. 17 głosów za, 7 głosów przeciwnych, 1 wstrzymujący się. W takim razie Sejmik podjął wyżej wymienioną uchwałę. Przystępujemy do głosowania uchwały w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2023. Projekt zarządu województwa, druk numer 121/23. Kto z pań i panów radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Podaję wyniki głosowania. 17 głosów za, 7 głosów przeciwnych, 1 wstrzymujący się. W takim razie Sejmik podjął wyżej wymienioną uchwałę. Przed nami następny punkt porządku obrad, który przewiduje rozpatrzenie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości, projekt zarządu województwa, druk numer 116/23. Państwo radni otrzymali projekt uchwały. Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie go zaopiniowała. Otwieram zatem dyskusję. Aha, bo ja tu mam. Ale jesteśmy po najważniejszych głosowaniach. Jest, jest. Dobrze. To może jeszcze raz zadam pytanie. Otwieram w takim razie dyskusję. Czy ktoś chciałby zabrać głos? Tak, bardzo proszę, pan przewodniczący Łukasz Krupa.
Ja tylko chciałem zapytać, czy już jest znana stawka, po której będzie nowa propozycja, bo ta, która była dotychczas, jest sprzed 13 lat i była bardzo, bardzo niska według tego, co przeczytałem w projekcie uchwały. I pytanie, czy ona będzie jakoś urealniona do obecnych czasów. Bo jest to dość duży teren, a stawka no, poniżej złotówki za metr kwadratowy, więc taka można powiedzieć symboliczna.
Tak, proszę bardzo. W takim razie kto odpowie na to pytanie? To zapraszam.
Pani przewodnicząca, panie marszałku, wysoki sejmiku, dzień dobry. Przede wszystkim chciałem poinformować, że po decyzji Wysokiego Sejmiku będzie ta wycena robiona przez rzeczoznawcę na nowo i będzie ta stawka będzie ustalana według rynkowej ceny.
Ale dopiero po.
Tak, tak.
Dobrze, rozumiem. Dziękuję za wyjaśnienie. Czy dziękuję ktoś z państwa jeszcze? Jeżeli nie, to w takim razie możemy przystąpić do głosowania uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości, projekt zarządu województwa, druk numer 116/23. Kto z pań i panów radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Wyniki głosowania: 25 głosów za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się, Sejmik podjął wyżej wymienioną uchwałę. Przed nami następny punkt porządku obrad, który przewiduje rozpatrzenie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości, projekt zarządu województwa, druk numer 117/23. Państwo radni otrzymali projekt uchwały. Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała ów projekt. Otwieram dyskusję. Nie ma chętnych do zabrania głosu. Przystępujemy do głosowania uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości, projekt zarządu województwa, druk numer 117/23. Kto z pań i panów radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Podaję wyniki głosowania. 25 głosów za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Sejmik podjął wyżej wymienioną uchwałę. Przed nami rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie odwołania przedstawiciela województwa kujawsko-pomorskiego ze składu Rady Społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą. Projekt zarządu województwa, druk numer 112/23. Dotyczy to Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego imienia błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku. Państwo radni otrzymali projekt uchwały. Odwołanie dotyczy członkini Rady Społecznej, pani Barbary Kani, która złożyła rezygnację. Otwieram dyskusję. Nie widzę chętnych do zabrania głosu. Możemy przystąpić do głosowania uchwały w sprawie odwołania przedstawiciela województwa kujawsko-pomorskiego ze składu Rady Społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą. Projekt zarządu województwa, druk numer 112/23. Kto z pań i panów radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Podaję wyniki głosowania. 24 głosy za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Sejmik podjął wyżej wymienioną uchwałę. W następnym punkcie będziemy rozpatrywać i podejmować uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru przedstawicieli do składu Rady Społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą. Projekt zarządu województwa, druk numer 113/23. Państwo radni otrzymali projekt uchwały. Zgodnie z uzgodnieniem konwentu proponowaną kandydatką na przedstawicielkę województwa kujawsko-pomorskiego do wyżej wymienionej Rady Społecznej jest pani Domicela Kopaczewska. Pani Domicela Kopaczewska wyraziła zgodę na kandydowanie. Czy są propozycje innych kandydatów? Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru przedstawicieli do składu Rady Społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą. Projekt zarządu województwa, druk numer 113/23. Kto z pań i panów radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję bardzo. Wyniki głosowania. 23 głosy za, bez głosów przeciwnych, przy jednym głosie wstrzymującym się. Sejmik podjął wyżej wymienioną uchwałę. W następnym punkcie porządku obrad przewidujemy rozpatrzenie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą. Projekt zarządu województwa, druk numer 114/23. W paragrafie pierwszym powołuje się panią Domicelę Kopaczewską, przedstawicielkę województwa kujawsko-pomorskiego do składu Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego imienia błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, a w paragrafie drugim w uchwale numer 24/370/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 września 2022 roku w sprawie powołania Rady Społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą zmienionej uchwałą numer 34/494/21 z dnia 28 czerwca 2021 roku w załączniku do uchwały ustęp otrzymuje brzmienie 4. Domicela Kopaczewska. Otwieram dyskusję. Nie widzę chętnych do zabrania głosu, czyli przystępujemy do głosowania uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą. Projekt zarządu województwa, druk numer 114/23. Kto z pań i panów radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Podaję wyniki głosowania. 24 głosy za, bez głosów przeciwnych, przy jednym głosie wstrzymującym się. Sejmik podjął wyżej wymienioną uchwałę. Przed nami następny punkt porządku obrad, który przewiduje rozpatrzenie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą. Projekt zarządu województwa, druk numer 115/23. Dotyczy Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy. Państwo radni otrzymali projekt uchwały. W paragrafie pierwszym odwołuje się pana Wojciecha Jóźwickiego, przedstawiciela Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu ze składu Rady Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy. W paragrafie drugim powołuje się pana Zbigniewa Włodarczyka, przedstawiciela Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, do składu Rady Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy. Otwieram dyskusję. Nie widzę chętnych do zabrania głosu. Możemy przystąpić do głosowania uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą. Projekt zarządu województwa, druk numer 115/23. Kto z pań i panów radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Wyniki głosowania. 24 głosy za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Sejmik podjął wyżej wymienioną uchwałę. Przed nami następny punkt porządku obrad. Nie słyszę? W pana wypadku, tak, panie radny? Dobrze, to proszę bardzo do protokołu w takim razie. Przed nami następny punkt porządku obrad, który przewiduje rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi. Projekt Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, druk nr 13/23. Państwo radni otrzymali projekt uchwały ze względu na ochronę danych osobowych osób fizycznych. Bardzo proszę, by Państwo w swoich wystąpieniach nie upubliczniali danych osobowych. Treść dokumentu w tym zakresie została zanonimizowana. Otwieram dyskusję. Tak, bardzo proszę, Pan Przewodniczący Marek Witkowski.
Dziękuję za głos. Rzeczywiście sprawa dotyczy skargi pana Tomasza na bezczynność Zarządu Dróg Wojewódzkich. Natomiast my w odpowiedzi piszemy, że z uwagi na przedłużającą się procedurę w sprawie wydania decyzji środowiskowych, wykonawca złożył wniosek o aneks terminowy i analizujemy ten aneks terminowy. Wiem, że sprawa trafi do mnie, więc bardzo bym prosił o ewentualne pisemne zanalizowanie tego aneksu terminowego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, to przystępujemy do głosowania uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi, projekt Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, druk nr 13/23. Kto z pań i panów radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję bardzo. I wyniki głosowania. 20 głosów za, 2 głosy przeciwne, 2 głosy wstrzymujące się. Sejmik podjął wyżej wymienioną uchwałę. Przed nami następny punkt porządku obrad, który przewiduje informacje o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach. Otrzymali Państwo radni informacje. Czy mają Państwo radni uwagi? Nie mamy, tak? Dobrze. Sejmik informację rozpatrzył. Przystępujemy do realizacji następnego punktu porządku obrad dotyczącego interpelacji i zapytań radnych. Przypomnę, że interpelacje i zapytania po wypowiedzi należy złożyć w formie pisemnej. Czy ktoś z Państwa radnych chce przedstawić interpelację czy zapytanie? Nie widzę. Przepraszam, teraz już widzę. Proszę, przewodniczący Marek Hildebrand.
Panie Marszałku, proszę o przedstawienie przyczyn wieloletniego przedłużania się remontu i modernizacji budynku Urzędu Marszałkowskiego przy ulicy Teatralnej w Toruniu. Przy Placu Teatralnym, no dobrze już. Kto w ogóle za to odpowiada, bo wiem, że to jest od kilku lat się ta inwestycja ślimaczy. Czy nie straciliśmy pozwoleń budowlanych? Czy jest to przykład wzorowych inwestycji wykonywanych przez nasz urząd, mimo że mamy spółkę inwestycyjną? I kiedy planowane jest zakończenie tego remontu? A zadaję to pytanie dlatego, że obok powstanie duża inwestycja i niedawno zostały środki i tam wszystko już jest zrobione, projekty, wszystko, kamer image ma tu być, a my właściwie z tym urzędem, nie wiem, były środki w poprzedniej kadencji, do dzisiaj w zasadzie się nic nie dzieje. Nie wiem dlaczego, panie marszałku. I jeszcze mam jedno pytanie. Brodnica miała kiedyś dworzec autobusowy, teraz ma namiastkę dworca. Miała bazę, teraz tą baza została sprzedana i mnie interesuje, bo tam 2 hektary ziemi w bardzo intratnym miejscu. I właściwie te autobusy to się krążą po Brodnicy, właściwie teraz nie wiadomo, gdzie mają stanąć. I proszę o przedstawienie sposobu zbycia nieruchomości w Brodnicy przy ulicy Podgórnej przez spółkę o Kujawski Pomorski Transport Samochodowy. Proszę o podanie najwyższej ceny postępowania przetargowego i proszę o przedstawienie ceny zbycia nieruchomości. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Nie widzę chętnych do zabrania głosu. Czy pan marszałek teraz zabierze głos? Na piśmie. Dobrze. W takim razie poproszę pana marszałka o udzielenie pisemnych odpowiedzi na złożone pisemne interpelacje i zapytania. Aż nie wierzę. Przed nami kolejny punkt porządku obrad, który przewiduje wolne głosy i wnioski. Czy ktoś z państwa radnych chce w tym punkcie zabrać głos? Tak, bardzo proszę, pan radny Jacek Marzyński.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, po kilku obejrzanych programach w telewizji publicznej chciałbym powiedzieć coś, myślę, że bardzo ważnego. Mianowicie, pracować w telewizji państwowej to jakby być w partii. Wypowiedział te słowa kiedyś Jerzy Gruza w czasach słusznie minionych. Dziś można, a nawet należy przywołać je ponownie, zwłaszcza w czasie trwania kampanii wyborczej. Rząd Zjednoczonej Prawicy uruchomił niezwykle kłamliwą machinę do walki wyborczej, w której nie tyle chodzi o programy wyborcze, o absolutną rzetelność myślenia wcale, ale wyłącznie o propagandę sukcesu obozu władzy i przede wszystkim o upokorzenie przeciwnika politycznego. A czynią to oczywiście z iście faryzyjską sprawiedliwością. I dlatego chciałbym zaapelować tutaj na forum Sejmiku o tonowanie emocji politycznych na rzecz argumentów merytorycznych i uczciwej wymiany informacji. Bowiem bez wolnej, uczciwej debaty nie ma demokracji, bez wolnej, uczciwej, równej debaty nie ma wolnych wyborów. Na koniec może jeszcze słowa poetki Urszuli Kozioł, które napisała je już w grudniu 1922 roku. Brzydzę się upokarzaniem słabszych, deptaniem praw kobiet i w ogóle praw obywatelskich, lekceważeniem zdrowia obywateli, zaniedbywaniem edukacji, deptaniem demokracji, niszczeniem państwa. Nie marnujcie swego wyborczego głosu. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Rafał Sobolewski.
Pani przewodnicząca, szanowni państwo, chciałbym się odnieść do wypowiedzi przedmówcy. Nie wiem, czy sama pani zauważyła, bo sama pani nie wierzyła, że udało się tak gładko przejść przez ten punkt dotyczący interpelacji, zapytań i tak dalej. Mamy okres przedwyborczy. Jest paru kandydatów na tej sali do Sejmu, a jakoś nikt nie pokusił się o to, aby wykorzystywać tej sali do tego procesu wyborczego. Natomiast tym większym ubolewaniem przyjmuję wypowiedź przedmówcy, dlatego że ona niby ma powodować to, że nie będziemy sobie wrogami, ale jest wręcz przeciwnie i ona w ogóle nie powinna mieć tutaj miejsca. Dziwię się też dlatego, że nawet jeżeli chodzi o przeszłość naszą sejmikową, to znam też inne przynależności klubowe przedmówcy, w związku z czym tym bardziej ta wypowiedź jest dla mnie nie na miejscu i mam nadzieję, że ich więcej nie będzie, bo łatwiej nam będzie i spokojniej dotrwać do tych wyborów.
Dziękuję bardzo. Najważniejsze jest tu i teraz, może już do przeszłości nie będziemy się odnosić. Trudno, żebym jako przewodnicząca sejmiku i również polonistka nie zabrała w tym momencie głosu. Tonowanie wszelkich wypowiedzi bez manipulowania i w jakikolwiek sposób przewartościowywania jest istotne. Ja bym się natomiast zastanowiła, jak jesteśmy przy wolnych głosach i wnioskach, co my jako radni województwa kujawsko-pomorskiego możemy zrobić, żeby wzmóc frekwencję wyborczą. Bo myślę, że to jest istotny element również naszej misji i może jeszcze refleksji, co zrobić, żeby więcej ludzi poszło do wyborów 15 października. Z całego serca nam wszystkim tej refleksji życzę. Tak, bardzo proszę, pan przewodniczący Rafał Sobolewski.
To zmierza wszystko ku temu, aby wytonować emocje, to nie pozostaje nic innego, jak przychylić się do pani propozycji i zaapelować do wszystkich, aby maksymalnie liczebnie uczestniczyli w tych wyborach. Dziękuję bardzo.
Tak, myślę, że ludzi na tej sali nie musimy przekonywać, bo mamy świadomość obywatelską, natomiast naszą misją byłoby, aby przekonywać również mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. Marzy mi się, żeby nasza frekwencja, znaczy nie nasza frekwencja, frekwencja w naszym województwie była być może najwyższa. Czego sobie i państwu z całego serca życzę. Czy ja dobrze myślę, że spotkamy się na następnej sesji już w zmienionych warunkach albo tych samych warunkach społeczno-politycznych? Tak mi się coś wydaje. W związku z powyższym do zobaczenia na następnej sesji, ale teraz już oficjalnie. Szanowni państwo, wyczerpaliśmy porządek obrad. Dziękuję paniom i panom radnym za obecność. Zamykam obrady 61. sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego 6. kadencji.